Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Naszymi Państwa gośćmi minister Mariusz Błaszczak, minister Zbigniew Hoffman i starosta Adam Lubiak, starosta wołomiński. W studiu Radia Maria ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk również jest obecny.
Cieszę się bardzo, że ojciec mnie dopuścił.
Nawet przywitał.
Z takimi gośćmi. Dziękuję serdecznie.
Cześć, Tadeusz Rydzyk,
proszę dyrektor Państwa, my sobie tak zawsze żartujemy, bo tak... Życie jest tak skomplikowane, radzę każdemu szukać takich możliwości, żeby się uśmiechnąć, zażartować, a nie tylko tak, żeby się nie dołować tak psychicznie, bo to później ludzie aż w depresję wpadają. Zaufajmy Panu Bogu. Róbmy wszystko, jakby wszystko od nas zależało i tak polecajmy Panu Bogu, jakby tylko od Niego zależało. Bo zależy od Niego, no ale jak człowiek może Panu Bogu powiedzieć nie i wtedy... Pan Bóg to respektuje też. Ojcze i szanowni Państwo, chciałbym tylko, przyszedłem do studia, żeby podziękować Panom, ale jeżeli Panowie zgodzicie się, to na ręce Pana Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka, jeżeli tak mogę, tak? To Panie Ministrze, po prostu chcemy tylko albo aż mówię, wyrazić głęboką wdzięczność za to, co robicie dla bezpieczeństwa Polski. Myślę, że bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co mogłoby być z Polską. To jest niewyobrażalne. Dziękujemy i dziękujemy wszystkim żołnierzom, wojskowym, służbom granicznym, ale równocześnie, jeżeli Pan pozwoli, również policji, służbom miejskim, także w tym wojsku obrony terytorialnej. Czy ja kogoś nie pominąłem?
No, to są te służby, Straż Graniczna, to ojciec
Straż
mówił.
Graniczna, tak.
Tak.
Strażacy są, może jest.
Strażacy.
Dziękuję. Tak. Pan minister powiedział tak. Pana ministra, pamiętam jeszcze tu, jak był wojewodą w Bydgoszczy. Było bardzo pięknie, a później w Poznaniu. Gratulacje. No i starosta wołomiński też jest. Ale panie ministrze, ja tam byłem tylko raz na granicy, tam przy tej Zaporze. Niesamowite wrażenie. Sam dojazd, to ileś posterunków jest. Chyba 3 posterunki nas sprawdzały. Wszyscy bardzo grzeczni. Stoją ci ludzie, cały czas czuwają, tak, wojskowi. Czy w mundurach, to dla mnie wszystko wojsko. Służba Graniczna
wojsko,
też, to jest wojsko.
Straż Graniczna i Policja.
A Straż Graniczna to też jest wojsko.
No kiedyś, teraz to służba podległa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.
A dla mnie to wojsko.
Tak. Ale rzeczywiście
ale jest wojsko.
Blisko
mundurowi
jest.
Są.
Każdy...
Ochrony pogranicza przed II wojną
jest to
światową.
Niesamowite. Oni rzeczywiście... Oni są gotowi, są świadomi, że mogą życie stracić.
No to jest
a
służba,
jednak są.
Rzeczywiście w trudnych warunkach.
Tak.
A najbardziej przykre są te ataki.
No i właśnie dlatego to jest trudno nazwać. Gdybym powiedział ohydne, to jest za mało. Tak wyśmiewać tych ludzi, kpić sobie z nich, mówić źle o nich. To jest bardzo... Tak samo ci ludzie, byliśmy tam, te miejscowości po drodze. Miałem szczęście być taki ksiądz Tomasz od Leśników, z Drohiczyna zorganizował to. Pojechaliśmy, był dyrektor Leśników z województwa białostockiego. Jeszcze inni leśnicy byli. Był ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Pojechaliśmy, to jest niesamowite wrażenie. Niesamowite wrażenie. Stoi się, patrzy. Stoją ci ludzie z tymi karabinami. Czuwają, patrzą, czy ktoś nie napada, czy ktoś nie... Prawda, cały czas. Naprawdę. Ale jeszcze jedno, to jest jedno, to granica tutaj. to jest ta granica, to jest cały czas dowiaduje się teraz na przykład od strony słowackiej, to już bardzo wielu chce przejść ten.
Tak, bo są dwa takie szlaki napływu migrantów, bo to są ludzie, którzy nie są uchodźcami, to są ludzie, którzy...
To nie są z racji
pokoju. To młodzi mężczyźni, którzy chcą poprawić swój byt. I właśnie jest ten szlak południowy prowadzący przez Bałkany, Słowację i do Niemiec przez Polskę, dlatego polski rząd podjął decyzję o kontroli na granicy ze Słowacją. No i oczywiście granica z Białorusią. Tu mamy do czynienia z atakiem natury hybrydowej, skoordynowanym, to nie ulega wątpliwości, w Moskwie. No przecież to Rosji zależy przede wszystkim na destabilizacji.
To jest zorganizowany, jak słyszałem, w sposób międzynarodowy.
Tak, handlarze ludzi oczywiście są
przychodzący już wiedzą, gdzie mają się zgłosić. Tak, dokładnie jest. To wszystkie są sprawy bardzo w sposób międzynarodowy. To jest tak.
To tym bardziej ten paszkwil, który został wyreżyserowany przez Agnieszkę Holland, tym bardziej godzi właśnie w podstawowe takie interesy państwa polskiego i niewątpliwie będzie i jest wykorzystywany przez Rosję, przez Moskwę, bo uderza w morale polskich żołnierzy i funkcjonariuszy.
Ale panie ministrze, nie tylko. To psuje opinię Polski w świecie.
Tak.
Jeżeli ten film jest pokazany w Watykanie i ma przyznane jakaś nagroda, 13 listopada mają oglądać, ja sobie wyobrażam, czy kardynałowie pójdą na ten film i będą...
Tak, to jest paszkwil.
Nie, bo to się roznosi, to jest opinia. Myślę, że powinno się tutaj też zareagować jakoś, bo tu chodzi o opinię Polaków. No, o Polakach, jeżeli jest przedstawiony, jacy są straszni Polacy. Tak nasz dziennik czytałem wczoraj, chyba był artykuł, wywiad z osobą, która z tamtych stron mówi, jak ratują również w tych przypadkach tych nachodźców, matka spodziewająca się dziecka i tak, no, różne historie. Ale jeszcze jedno, panie ministrze, to jest jedno, bo to jest, nie wiem, czy Polacy wyobrażają, że będzie iluś ludzi, zmieni się absolutnie Europa. To będzie zmiana Europy zupełna. Inna kultura, inna cywilizacja, problem bezpieczeństwa, problem wszystkiego. Już w tej chwili ja raz po raz jestem w Niemczech, bo tam mam też przyjaciół. Mam przyjaciół, którzy są katolikami i czasem rozmawiamy, oni mi pomagali w stworzeniu Radia Maryja, ale i nawet ci moi przyjaciele stworzyli Radio Horeb. Namawiałem ich, zróbcie Radio Maryja i chcieli Radio Maryja zrobić, ale już było opatentowana była nazwa i zrobili Radio Horeb. Jest to działo, to radio działa. Tak, także ci przyjaciele moi, tak, no i jadę tam, to Niemcy już są inne. Jest brudno na ulicach. No, nie będę mówił, inna już sytuacja, jest problem bezpieczeństwa, też już jest inaczej, to jest jedno. Ale jeszcze jedno, panie ministrze, ogromne dzięki za to, że pan powiedział, co planowali poprzedni rządzący. Ja nie występuję przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi. Nie występuję przeciwko pani Holland. Tylko mówię, ludzie, my Polacy jesteśmy, opanujmy się wszyscy. Nawet jeżeli błąd popełnimy, to umiejmy się wycofać z błędu, bo rzeczą ludzką jest błądzić, ale diabelską trwać w błędzie. Żebyśmy z tego diabelstwa wyszli i tworzyli dobro, o ojczyźnie myśleli, o Polsce. Taka Polska silna może dużo dobrego zrobić dla świata. Jan Paweł II, jak mówił o Unii Europejskiej, to o roli Polski, że Polska dużo zrobiła dobrego dla Europy i dla świata. Polska ma ten potencjał. Ale panie ministrze, jeszcze jedno, czy panowie, to co pan ujawnił, plany obrony Polski, gdyby była agresja ze strony Rosji, obrona na Wiśle. Jesteśmy w tej chwili w Toruniu. po tej stronie Wisły, która byłaby pod okupacją już rosyjską. Teraz tu jesteśmy. Warszawa też już, to była zaplanowana. To było zaplanowane. To jest coś strasznego. Jeszcze niektórzy politycy, ja to nie jestem politycy, bo polityk to jest człowiek, który troszczy się o dobro wspólne. Służy człowiekowi, a nie tam wygaduje głupstwa, mówi i szkodzi językiem jeszcze ordynarnym, tak się zachowują, agresja. W każdym razie politycy mówili, zarzucali panu, że pan, jakim, że pan to ujawnił. Jak? To nie powiedzieć rodakom, słuchajcie, właśnie, uważajcie, bo jest niebezpieczeństwo utraty życia, utraty wolności. Ale... No, a jaka to utrata wolności zobaczymy na Ukrainie? Zobaczymy, co robili w Czeczenii.
Cóż to za władza, która zdając sobie sprawę z tego, bo to był lipiec 2011 roku, zdając sobie sprawę z tego, jaką politykę uprawia Putin, przecież zaatakował w 2008 roku Gruzję, to było ponad rok po tragedii smoleńskiej.
Tak.
A oni, zamiast wzmacniać Wojsko Polskie, to oni rozwiązywali jednostki wojskowe.
Absolutnie, tak.
I mają do mnie pretensje, że ja zdjąłem klauzulę niejawności, no bo to jest dla nich kompromitujące. Oni chcieli, żeby te plany były gdzieś głęboko w szufladzie zamknięte.
To jest zdrada ojczyzny. Ale dlaczego? Dla SA to wielkie dzięki. Ale panie ministrze, jeszcze jedno. Na Wiśle, czyli ludzie pomiędzy Bugiem, Sanem a Wisłą są gorsi od tych ludzi z drugiej strony, pomiędzy Wisłą a Odrą?
Likwidowali jednostki wojskowe właśnie na wschód
od Wisły. To są gorsi?
No, widać, traktowali, dzielili Polskę na Polskę,
kochani,
A i B.
Dlaczego to mówię? Słuchacze Radia Maryja, zastanówcie się. Jest to bardzo poważna sytuacja. My mamy obowiązek z przykazania kochać ojczyznę. Czci ojca swego i matkę swoją, to jest tu kochać ojczyznę, ojcowizna. Pan Jezus nam pokazuje, jak kochać ojczyznę. Zobaczył z góry Oliwny Jerozolimy i zapłakał. Mówi, co, gdybyś poznało czas nawiedzenia twego, a tak nie zostanie ci z ciebie kamień na kamieniu. I stało się to później w latach 70. już naszej ery. Tak. I tak samo tu, kochać ojczyznę, myśleć o swojej matce, o swoich dzieciach, myśleć, bo nikt nam nie pomoże. A panie ministrze, ja powiedziałem więcej, panu może, nie wiem, bo wy macie dyplomację i tak dalej, i te kontakty międzynarodowe, może ktoś zacznie wrzeszczeć, tak, no... od Wisły do Odry, to co? To może Niemcom dać to? Tak mi to przypomina pakt Ribbentrop-Mołotow. Tak mi to przypomina.
No, trzeba pamiętać o historii Polski.
Tak, no ale to przecież...
I wielokrotnie, nie łudźmy się. W XVIII wieku, w 39
roku. Niczego nam za darmo nie dadzą. I będą się liczyli tylko z silnymi. Tylko z silnymi. I dlatego jeszcze raz wielkie dzięki za ujawnienie tego, a my Polacy, dlaczego to mówię, idźcie na wybory.
Ojciec dyrektor powiedział pakt Ribbentrop-Mołotow, tylko że pakt Ribbentrop-Mołotow był nad naszymi plecami, a to był pakt,
a tu swoi.
Wydaje się, że za zgodą naszych. Nasi to podpisali.
No i nasi, polskojęzyczni, jak powiedział. Oni rozumu nie mają, albo rozumu nie mają, albo czegoś wiedzy jakiejś nie mają, albo sumienia nie mają.
Ale to są ludzie, którzy cierpią na jakiś kompleks właśnie ojkofobia. To jest ten termin z greckiego, którzy no, nie poczuwają się do swojej ojczyzny.
Ja nie potępiam tych ludzi, tylko potępiam czyny. Ale my, ludzi, Polacy, my możemy błędy robić, ale wyjdźmy z tego, podajmy sobie ręce i pracujmy dla ojczyzny. I trzeba ojczyznę wybrać. Jeszcze jedno bym powiedział, ja nie wiem, nie chcę wymieniać partii poszczególnych, ale ja myślałem o niektórych, że to są prawicowe, ale wydaje mi się, że to jest takie jakieś wstawione, nie będę mówił nazw, rozpatrzcie sobie, również słuchacze Radia Maryja, nie trzeba być emocjonalnym, nawiedzonym, bo widzę, że wśród słuchaczy Radia Maryja, taki działający, to mówię, proszę Ojca, bo on jest przeciwko aborcji, bo on jest tego, to już jest tego, bo oddali się Matce Bożej. My się codziennie oddajemy Matce Bożej. No, to już na pewno i głosujmy na nich. Kochani, oddanie głosów na jakąś grupeczkę, to jest odebranie ileś głosów tych, od których zależy, żeby rzeczywiście można było rządzić. Panie ministrze, panowie, naturalnie, że my wszyscy nie jesteśmy doskonali i błędy się popełnia, ale trzeba, jak widzimy błędy, to trzeba korygować. I my wszyscy Polacy, jeżeli widzicie, że dany poseł coś nie tak jest, to jest zasada, napominajcie się z miłością i zachęcajcie, a nie zabijajcie człowieka. Korekcja fraterna. Prawda? Pomagać sobie nawzajem. I kochani, wybrać to. Nie iść na te... Są takie partie, nagle powstaje partia pełne usta Polski. Kochani, ostrożny. Bo tu jest nie tylko jaka będzie Polska, od tego zależy, od tych wyborów, ale czy będzie Polska. Czy tak. będzie Polska. To, co słyszę teraz, ten pakt migracyjny, czy jak nazwali, oni chcą nam na siłę wcisnąć nie wiadomo ilu tych migrantów. Zmieni się oblicze Polski.
Afryka jest zaludniona przez 1,2 miliarda ludzi i przyrost naturalny jest bardzo wysoki. Można powiedzieć, że taka metoda relokacji jest magnesem przyciągającym kolejne fale migrantów do Europy.
Pamiętam, jak Jan Paweł II mówił, żeby pomagać Afryce w Afryce.
Tak jest.
Szkoły, i to robią misjonarze. Tak, uczyć ich. Oni są bardzo bogaci. Bogate są w tym znaczeniu bogate tereny, złoża niesamowite. To wszystko jest. Pomóc tym ludziom tam, a nie ściągać tu. Kochani, po co zmienimy oblicze? Uważajcie. I Platforma chce, niestety, tak samo Lewica, chce otworzyć granice. To była, ale komuniści zawsze tak robili.
Dlatego bardzo ważne jest referendum, bo ojciec
Właśnie trzeba brać udział, być, iść na referendum. Tak. Też, kochani, pracujmy jedni z drugim. Nie na emocje, nie kłócić się, tylko na rozum i z miłością.
Bo tu ojciec wspominał o właśnie tych migrantach. Ja dzisiaj miałem taką sposobem, że rozmawiałem z moim kolegą, ministrem obrony Szwecji. I właśnie zapytałem go o sytuację w Szwecji. Premier szwedzkiego rządu zdecydował się na użycie wojska, żeby zapanować nad sytuacją.
A Szwecja była bardzo spokojna, była piękna.
Nad sytuacją, która przynosi chaos, przynosi niepokój, wręcz są tam zdarzenia śmiertelne.
Tak, jest.
Nie można opanować tej
miejsca,
sytuacji.
Gdzie policja nie wchodzi.
Więc do tego rodzaju decyzji musiał się posuwać premier Szwecji. My nie chcemy tego, żeby w Polsce były zamachy terrorystyczne, żeby w Polsce były właśnie takie przypadki, jakie można zaobserwować w Niemczech czy we Francji. A jeżeli państwo, słuchacze Radia Maryja, też tego nie chcą, to bardzo proszę pójść na wybory. Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje bezpieczeństwo naszej ojczyźnie i proszę zagłosować 4 razy nie w referendum. Szczególnie tu podkreślam pytanie dotyczące mechanizmu relokacji, będzie dla nas...
Migranci mają wejść, czy nie wejść?
Właśnie. Proszę odpowiedzieć nie, że nie zgadzamy się na otworzenie granicy Polski dla migrantów, zastosowanie tego mechanizmu rozproszenia tych migrantów
po innych
państwach.
Co chce Bruksela i Berlin.
Tak jest, bo to jest bardzo ważny argument dla polskich władz. Bo wtedy można powiedzieć wprost, proszę bardzo, Polacy w referendum opowiedzieli się przeciwko się opowiedzieli. Także bardzo proszę o to, żeby pójść na wybory i żeby wziąć udział w referendum. Pójść na wybory, poprzeć kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i 4 razy odpowiedzieć nie na pytania referendalne.
A tam jeszcze jest czy chcemy rozbiórki tej zapory?
Tak.
Na granicy.
Ta zapora uratowała nas przed atakiem.
Jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy tych, co bronią Polski, bronią granic.
Tak, to jest niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa, naszej przyszłości. Przecież łatwo można znaleźć zdjęcia z listopada 21 roku, kiedy odbywał się regularny szturm na polską granicę. Gdyby nie Wojsko Polskie, strażnicy graniczni, policjanci, no to granica
leśnicy
by padła.
Leśnicy też tu spłuchy.
Tak, oczywiście wszystkim im jesteśmy wdzięczni. No i naprawdę żenujące jest zachowanie wtedy posłów opozycji, którzy przyjeżdżali na granicę i próbowali wymusić
zachowywali
na strażnika granicznych.
Brzydko powiem,
otworzenie granicy.
Zachowywali się jak nie do rozwinięcia.
A teraz ten film, który jest oszczerczym filmem godzącym w żywotne interesy naszej ojczyzny.
Rozumiem.
Jeżeli jeszcze ojciec pozwoli, bym wrócił do tej kwestii rzeczywiście relokacji tych nachodźców, bo to
pan
warto,
minister Hoffmann mówi.
Dziękuję bardzo. Bo to warto jakby sobie wyobrazić ten mechanizm. Bo to tak, wpuśćmy 1000, za chwilę będzie łączenie rodzin, za moment
ale
będzie 100 tysięcy, nie 1000.
Tak?
I tak, obca kultura, obca tożsamość, obca religia, oni mają tą skłonność tworzenia własnych enklaw, tak, czyli powstaje państwo w państwie i przepraszam, już mówiąc zupełnie wprost, Polska znika.
Enklaw, gangsterstwo, tego, to wszystko razem, przemysł.
Polska znika, to jest właśnie ten mechanizm, tak, rzeczywiście, szanowni słuchacze, 15 października, tak powiedział premier Błaszczak, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, ale też pamiętajcie
to znaczy,
o referendum.
I sprawiedliwość to nie znaczy, że ma ktoś zastrzeżenia do tamtego posła czy do tamtego. To macie innych. Na liście jest tylu.
Tak jest.
Wybrać.
O tym mówił pan premier Kaczyński. My nie jesteśmy doskonali. Zdarzają się błędy, ale my potrafimy wskazać na te błędy, naprawiamy błędy i w sytuacji, w jakiej się znalazła nasza ojczyzna, Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem zachowania niepodległości poprzez właśnie nasze działania, poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego.
Żeby wam sił wystarczyło.
To jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń.
Panie ministrze, nie jest łatwo. Od wschodu co? Od zachodu co? Kto nas wspiera?
Tak, od wschodu. Znowuż. Wojna, oczywiście próby
to tak
odbudowy
samo mniej
imperium.
Tak, a ja nie wierzę, może pan się zgadzać, czy nie, nie zgadzać ze mną, ale ja wiem, już z historii nauczeni jesteśmy, umiesz liczyć, licz na siebie.
To
te
prawda.
Wszystkie, układy i tak dalej. Gdzie tam pójdą jacyś za nas życie oddawać?
Zresztą popatrzmy na to w ten sposób. No. Gdyby Ukraińcy się nie bronili, no to przecież Rosjanie zajęliby Ukrainę i świat by zapomniał o Ukrainie. Ukraińcy się bronią, więc dlatego świat im pomaga. A my mamy duży potencjał.
My pomagamy Ukraińcom z tej racji, że w ten sposób pomagamy sobie.
Pomagamy sobie, bronimy naszej ojczyzny.
Ale ci Ukraińcy paskudni, jednak jak pan mówi, pan może teraz milczeć, ale ja mówię sam, o, brzydko się zachował ten Żeleński.
My
ale
bardzo,
to taki aktor, sobie tam
my trzeźwo
mówi,
oceniamy
ale
sytuację, dlatego kiedy były te naciski oligarchów ukraińskich i władz ukraińskich, żeby sprzedawać zboże w Polsce ukraińskie. Polski rząd się temu przeciwstawił.
To nie ci biedni Ukraińcy sprzedawali.
Oczywiście, oligarchowie ukraińscy.
Bogaci.
Mimo nacisku ze strony Zachodu, Komisji Europejskiej,
hektarów ziemi,
nie pozwoliliśmy na sprzedaż zboża ukraińskiego w Polsce, dlatego że dbamy o polskich rolników.
Oczywiście.
Nie możemy dopuścić i my nie dopuścimy do tego, żeby cierpieli polscy rolnicy.
Polacy, trzymajmy razem. Katolicy, trzymajmy razem. Wiemy, na kogo głosować. No. A tak samo na tych, takie partyjeczki, partyjki, tak niektórzy tacy są, tam tak niepoważni, no, tam to coś, jak się zachowują, to jeden na Chrystusa Króla się powołuje. Niech on nabożeństwa nie odprawia, niech zachowuje się jak świecki człowiek, katolik, a drugi czego? A o co innego chodzi? To są tylko takie hasła. to o co innego chodzi. A tam taka partyjka powstała, ja popatrzyłem, to ten założyciel taki pobożny jest tej ziemi. W Platformie była, czy nie wiem, czy to nie Platforma zaplanowała dużo wcześniej, żeby coś takiego stworzyć, żeby...
Nie traćmy głosów, głosujmy na Prawo i Sprawiedliwość, tak. Bo Prawo i Sprawiedliwość daje gwarancję bezpieczeństwa Polski.
Ale pan minister może powiedzieć, że my się nie zawsze zgadzamy. Nieraz żeśmy rozmawiali, no, my, a możemy tak to prywatnie, prawda? Czy, i dyskutujemy.
My dyskutujemy.
A czy ja mówię wszystko tak, tak, tak? Mówię, a to... Co? Ale nieraz żeśmy i z panem prezesem Kaczyńskim.
Gdyby ojciec...
I on przyjmuje normalnie rozmowy, argumenty.
Tak na wszystko się godził,
kultura,
to nie zbudowałby radia, nie zbudowałby telewizji, nie zbudowałby szkoły.
Ty, żeście tam w tym nie przeszkadzali. Przeszkadzała Platforma, przeszkadzały SLD. Przeszkadzali i do dzisiaj przeszkadzają. I jeszcze cały czas mówią, ile to temu Rydzykowi PiS daje. To niepoważnie. To już chodzi pod krawatem, taki ubrany, ten jakoś przyzwoicie, ten poseł.
Ale on nic innego nie potrafi.
Latają po tym Toruniu, czyli gadają takie głupoty, nieprawda.
Nic innego nie potrafi. No i to jest właśnie.
Ale nie przeszkadzaliście, jakkolwiek wcale żeście nam nie mieliśmy przywilejów. Jeżeli cokolwiek żeśmy załatwiali, nawet w czasie tych rządów, to załatwialiśmy tak, jak inni wszystko normalnie, albo jeszcze więcej. Kontroli mamy w brud przez te urzędy różne i tak dalej. No ale niesamowite. Ale wszystko wychodzi w tych... Ja mówię tak, nie przejmujmy się kontrolami, to będziemy jeszcze lepiej to dokładniej robić wszystko. Nie?
Ale
wszystko
dzieło
zgodnie
jest,
z przepisami.
Dzieło jest doceniane przez ludzi i to jest właśnie siłą. Ojciec zbudował wspólnotę.
Ja.
Rodzinę.
Ja akurat.
Radia Maryja.
Niedługo powiedzą, że od tego mnie pogoda zależy. Akurat. Ojcowie wszyscy pracują.
Ale potrafił
siostry,
ich ojciec zorganizować.
Ale ja nic nie robię. Ja śpię
skromny
tylko.
Ojciec.
My tylko skromnie naśladujemy ojca dyrektora.
Ale dobre przykłady należy naśladować.
Wiecie panowie, co jest co przedziwne, że my się przez tyle lat nie sprzeczamy ze sobą.
Ojciec dyrektor głosi taką zasadę, że ściągać należy od najlepszych uczestników.
Słusznie. Proszę ojca, usłyszałem to od Jacka Fedorowicza, gdy pracowałem w Szczecinku. Przyjeżdżał Jacek Fedorowicz z tymi swoimi tymi humorami, znaczy jak ktoś to nazywa, taki kabaryciarz, jak się...
Satyryk.
Bardzo inteligentne to było w Szczecinku i pamiętam, jak kiedyś powiedział tam, dobry osioł wie, że się ściąga od lepszego. I ja na przykład jadę, Niemcy, podobają mi się czy Szwajcary autostrady. A dlaczego my mamy nie? Już tam coś robią. Dlaczego my nie?
To ja przyznam,
ale widzę też, jak Polacy pięknie robią.
Że ja na przykład też buduję wojsko polskie na wzór amerykański, bo jest najsilniejsze.
A po co to wyważać drzwi, takie okna, jak
18 dywizja, która zamknęła bramę Brzeską, która jest wyposażona w Abramsy. Od przyszłego roku będą śmigłowce uderzeniowe Apache. Jasne. Jest na wzór
i to
budowana
wszystko, nie?
Amerykański, sił
to,
lądowych amerykańskich. Korzystamy z tych dobrych wzorców.
Tak.
Oczywiście, bo one
i
są skuteczne.
Właśnie, gratulacje i Koreańczycy, i Amerykanie, prawda?
Tak, rozmawiamy. I to jest
korzystne dla
wszystkich.
Ale i Polacy robią przemysł ten zbrojny.
Oczywiście, bo na przykład kiedy ostatnio byłem w Stanach Zjednoczonych i podpisałem umowę offsetową w sprawie Apache, negocjujemy już szczegóły tej głównej, zasadniczej umowy, pozyskamy 96 śmigłowców. 96. Są tacy z opozycji, którzy mówią, że za dużo. Nie, to nie jest za dużo. To tyle trzeba, żeby odstraszyć agresora.
150 w takim razie.
Tyle trzeba,
za dużo, to jeszcze więcej.
Żeby odstraszyć agresora, żeby Polska nie została zaatakowana, a więc ta umowa offsetowa stanowi o tym, że laser, który jest bardzo ważny w tym, przepraszam, radar, który jest bardzo ważny w tym śmigłowcu, będzie serwisowany, naprawiany w Polsce w zakładach z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także naprowadzanie pocisków przeciwpancernych, ten cały system naprowadzania również będzie będzie serwisowany i naprawiany w Polsce. Ale myślę, że jeszcze większym osiągnięciem była podpisana umowa z firmą amerykańską, producentem systemu Patriot. I dzięki tej umowie w Polsce będą produkowane elementy radaru właśnie do całego systemu Patriot. To jest nasze wielkie osiągnięcie, bo to jest bardzo nowoczesny radar. Ten radar będzie w Ameryce już niedługo i w Polsce tylko. Potem pewnie Amerykanie udostępnią innym państwom, ale my jesteśmy zaraz po Amerykanach. I jest to radar tak zwany dookólny, czyli on daje możliwość obserwacji całej powierzchni w 360 stopniach. A jeżeli do tego jeszcze dodamy sieciocentryczność, którą nam gwarantuje system zarządzania, do którego wepniemy również F-35, czyli samoloty, które stanowią jednocześnie swoiste centra dowodzenia, no to mamy wtedy bardzo nowoczesny system zapewniający bezpieczeństwo w naszej ojczyzny. I właśnie i takie
tak
zadania podejmujemy.
Tak, a nie likwidować, bo ile tam ci zlikwidowali? Tych...
Ponad 600 jednostek organizacyjnych.
629.
Tak jest, 629 od dużych, od dywizji. Pierwsza warszawska dywizja zmechanizowana imienia Tadeusza Kościuszki, która była odpowiedzialna właśnie za bezpieczeństwo na Bramie Brzeskiej. Czyli tego terytorium, które było historycznie które było historycznie wykorzystywane przez Rosję, czy to carską, czy to czerwoną, do ataku na Polskę. Ostatnio w 1920 roku. A my zamknęliśmy tą Bramę Brzeską poprzez organizację 18. Dywizji Zmechanizowanej, tej zorganizowanej na wzór amerykański i właśnie poprzez wyposażenie jej w amerykańskie czołgi Abrams, oczywiście z polskimi załogami, bo już są przeszkolone, już pierwsze egzemplarze tych czołgów są.
Naprawił, znaczy tą lukę, to co zrobili...
Została wypełniona, tak.
Ale właśnie to jest. Jeszcze powiedzieć, że a jak napadną, to oddamy wszystko do Wisły. Jak można?
Bo to, proszę ojca, jednostki wojskowe, też jednostki policji, a nawet urzędy pocztowe likwidowali.
Tak,
żeby Polskę
tak,
w ogóle...
Tak.
Polskę,
ale
żeby nie było.
Likwidowali.
No, otóż to. To
na przykład ściana wschodnia, warmińska, te strony, prawda, te wszystko to...
Tak, szczególnie to, uwzięli się na Polskę Wschodnią. Uwzięli się, bo to chyba trzeba określić i likwidowali, oddawali
Ale tu podpisał jeszcze współpracę z FSB, czy FSB?
Tak, z rosyjską służbą specjalną, która jest następcą KGB.
Ale nasze służby specjalne. I pokazują dzisiaj w telewizji, jak oni siedzieli, jedni i drudzy Polacy, ci z tych służb polskich, z tym FSB. Ile godzin siedzieli i pili.
Niestety.
No właśnie.
Jeszcze w czapkach Aurora.
Tak.
Także
w ruskich kochani, zastanowić się i Boże, od tego zależy, czy Polska będzie istnieć. To nie jest żart.
Oczywiście, to nie jest żart, to bardzo poważna sprawa
i dlatego
dotycząca przyszłości.
Dlatego dziękujemy, że pan minister jeden, pan minister drugi i pan starosta, że jesteście. Dzięki i siły życzę. Idę, uciekam i słucham cały czas rozmów z ludźmi.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. To my dziękujemy.
Bóg zapłać.
Ale to jest też wszystko powstało dzięki ludziom. To ludzie, kochani, i tylko tak trzymajmy razem.
Dziękujemy. Nastało milczenie, ponieważ nasze rozmowy niedokończone to współtworzenie dialogu z tymi, którzy są w studiu, pomiędzy państwem. Zatem przypomnijmy, że w studiu Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, również Zbigniew Hoffman, minister, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych oraz Adam Lubiak, starosta wołomiński. Panowie ministrowie kandydują do Sejmu, pan starosta do Senatu i podejmujemy temat społeczne i militarne bezpieczeństwo Polski. Jesteśmy, można powiedzieć, po dwóch częściach naszego spotkania. Pierwszej części w telewizji trwa, tej drugiej, gdzie byliśmy świadkami dialogu naszych gości z ojcem dyrektorem. Proszę o takie jeszcze 5-10-minutowe wprowadzenie od panów jako naszych gości, by troszeczkę dopełnić tego dialogu, który przed chwileczką był pomiędzy panami ojcem dyrektorem, i przejdziemy do odbierania telefonów, czyli dialogu już ze słuchaczami. Prosimy, pan minister Mariusz Błaszczak.
Bardzo dziękuję raz jeszcze. Tak jak rozmawialiśmy tu z ojcem dyrektorem, te wybory będą miały bardzo ważne znaczenie dla przyszłości Polski, dla przyszłości naszej ojczyzny. Doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń płynących ze wschodu, polegających na tym, że Putin postanowił odbudować Imperium Rosyjskie. Ono zawsze było groźne dla narodów żyjących w sąsiedztwie Rosji, bez względu na to, czy to była Rosja biała, czy czerwona, czy teraz jest putinowska. Najlepszym i jedynym rozwiązaniem, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo, jest budowa silnego Wojska Polskiego. Dlatego konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie, organizujemy nowe jednostki wojskowe, często w miejscach, w których poprzednicy, rząd koalicji PO-PSL likwidował jednostki wojskowe. Mówiłem o tym przykładzie pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki, która została zlikwidowana w 2011 roku, w tym samym roku, w którym minister obrony Klich w rządzie Donalda Tuska zaakceptował plany obrony Polski na Wiśle, czyli oddał pół Polski na pastwę Rosji. Widzimy, jak Rosjanie się zachowują. Z przekazów rodzinnych, historycznych wiemy, że zawsze dopuszczali się zbrodni. Teraz na Ukrainie też dopuszczają się zbrodni, czego dowodem zbrodnie popełnione w Buczy czy w Irpieniu. A więc można powiedzieć tak, że rząd koalicji PO-PSL, rząd Donalda Tuska skazał mieszkańców wschodniej Polski na właśnie zbrodnie, bo jeżeli by weszli Rosjanie na terytorium polskie, no to dopuszczaliby się zbrodni, bo taki jest sposób ich działania. A więc w 2011 roku na przykład zlikwidowano pułk w Suwałkach, zlikwidowano batalion w Siedlcach, brygadę w Lublinie. My odtworzyliśmy te jednostki. Więcej, również zbudowaliśmy nowe jednostki Wojska Polskiego. Budujemy na przykład Podlaską dywizję zmechanizowaną, której zadaniem będzie obrona kierunku Grodzieńskiego. Mówiłem o tym kierunku brzeskim, Brześcia nad Bugiem, ale jest też kierunek Grodna. Chodzi o to, żeby Wojsko Polskie broniło każdego skrawka polskiej ziemi. Od tego mamy Wojsko Polskie, żeby właśnie było gotowe do obrony. Oczywiście nie chcemy wojny. Jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby zbudować silne Wojsko Polskie, które odstraszy agresora. Jesteśmy dumni tego, że jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale mamy świadomość tego, że nikt za nas nie będzie wypełniał obowiązku obrony naszej ojczyzny. Otrzymamy wsparcie, bo jesteśmy solidarni również wobec innych, no ale obowiązek obrony naszej ojczyzny na nas spoczywa. My mamy duży potencjał. Polska jest dużym państwem. Nawet nie możemy wymagać od innych, żeby ten obowiązek za nas wypełniali. To byłoby nierozsądne. Doświadczenia historyczne też mamy. Jesteśmy świadomi zagrożeń, które są związane z jakąś obłędną, samobójczą polityką Unii Europejskiej, państw zachodu Europy, sprowadzającą się do tego, że otwierają granice dla migrantów z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu, z Azji. Nie dość, że sami popełniają samobójstwo, to jeszcze nas próbują zmusić do tego, żebyśmy my takie samobójstwo popełnili. To robi partia Webera i Tuska dziś w Parlamencie Europejskim, właśnie z inicjatywy tej partii. Weber to jest polityk niemiecki, który jest szefem partii ludowej, tak się nazywa ta partia w Parlamencie Europejskim. Zresztą w tym klubie w Parlamencie Europejskim obok Platformy Obywatelskiej jest także PSL. Oni są w tym samym klubie, w tej partii Webera Tuska i oni próbują zmusić państwa europejskie do tego, żeby przyjmowały migrantów. A więc ten mechanizm będzie zachęcał kolejne fale migrantów, młodych mężczyzn, którzy najpierw próbują przedostać się do Europy, płacąc pieniądze przemytnikom ludzi, a potem będą ściągać swoje rodziny. Tak się dzieje przecież na zachodzie Europy, a w konsekwencji na zachodzie Europy są dzielnice miast, do których nie wchodzi policja, które rządzą się własnym porządkiem. Są to takie enklawy, gorzej nawet, bo oni próbują narzucić swój porządek Europejczykom. Oni się nie integrują. Ich celem jest właśnie narzucenie ich porządku Europejczykom. Prawo i Sprawiedliwość się na to nie godzi. My jesteśmy jednoznacznie przeciwni wobec tego, ale potrzebujemy wypowiedzi Polaków w postaci referendum. To jest bardzo silny argument, który posłuży polskim władzom do tego, żeby jednoznacznie powiedzieć, że Polska się nie godzi na tego rodzaju rozwiązania. No i jeszcze bardzo ważne jest to, że jesteśmy na drodze do zbudowania państwa, w którym poziom życia już niedługo będzie dorównywał poziomowi życia na zachodzie Europy. Nasza gospodarka rozwija się dynamicznie, mimo tych wszystkich kryzysów związanych z wojną, z inflacją, którą Putin spowodował. To nasza gospodarka dynamicznie się rozwija. Od 2015 roku przestajemy być dostarczycielem taniej siły roboczej, bo tak nas traktowano przez te wszystkie lata, że byliśmy dostarczycielem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu dla produktów, które powstawały gdzieś poza Polską. Jesteśmy narodem ambitnym, jesteśmy ludźmi, którzy stawiają sobie ambitne cele, ale te cele możemy osiągnąć pod warunkiem, że Polską rządzą ludzie, którzy właśnie te cele realizują. Wiele dokonaliśmy, ale jeszcze wiele przed nami. W związku z tym bardzo proszę o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i o głosowanie 4 razy nie w referendum.
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, społeczne i militarne bezpieczeństwo Polski. Panie ministrze, sprowokował pan mnie do takiej refleksji i proszę jednocześnie o ustosunkowanie się do tego. Mówi pan o partii Tuska i Webera, o tym, co dzieje się w Parlamencie Europejskim. Pojawiają się ugrupowania polityczne, pojedynczy politycy kandydujący do Parlamentu Polskiego, którzy mówią o tym, żebyśmy jak najszybciej z Unii wyszli i tak dalej, i tak dalej. Pomijam ten fakt w tej chwili. Natomiast wiemy, że ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego wprowadziły wielu bardzo dynamicznych i odważnych posłów Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są tam twardym głosem takiego rozsądku i ostrej krytyki względem tych ideologii, które wprowadzane są w Unii Europejskiej, nie tylko tej zielonej, ale też tej migracyjnej, też tej jakiejś wolności i zakwestionowania płciowości człowieka jako mężczyzny i kobiety. Natomiast wydaje się często w tych komentarzach z tej strony Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, że to jest ingerencja sił zewnętrznych w nasze wybory wewnętrzne. A na ile pójdźmy dalej? Jest to ingerencja, żeby jak najmniej tego rodzaju posłów, tego rodzaju formacji, tego rodzaju światopoglądu i charakteru było w Parlamencie Europejskim.
Trzeba zabiegać o polskie sprawy w Parlamencie Europejskim. I właśnie tym różnią się politycy Prawa i Sprawiedliwości od polityków opozycji, że zabiegają o polskie sprawy twardo. Czasami, bardzo często można powiedzieć, że narażają się. Nie jest miło, nie jest przyjemnie, bo idziemy pod prąd, a ten prąd w Europie no, jest skierowany przeciwko nam, bo dla nas przewidziano inną rolę. Właśnie tych dostarczycieli taniej siły roboczej, kiedy podnosimy głowę, no to jest sprzeciw, ale my mamy poczucie własnej wartości. Nie można się obrażać na świat i stanąć z boku. Cóż nam da to, że staniemy z boku? Nie obronimy się w ten sposób. Jedynie w ten sposób możemy się obronić, jeżeli jesteśmy aktywni, jeżeli twardo zabiegamy o realizację polskich interesów. No i wtedy nie można nas zignorować. Polska jest dużym państwem, żeby nas zignorować. Polska jest państwem o bogatej ponad tysiącletniej tradycji. My należymy do świata zachodu. Mieszko I, przyjmując chrzest, włączył nas do świata zachodu. Powinniśmy być z tego dumni, że jesteśmy Polakami. My jesteśmy dumni z naszej historii, z naszej tradycji. Mamy świadomość tego, że położenie geograficzne naszej ojczyzny jest trudne dla realizacji właśnie tych naszych żywotnych interesów, ale jest możliwe. Przecież przez wieki Polska była ostoją demokracji, ostoją wolności. My nawiązujemy do tych tradycji Rzeczypospolitej. Fakt, że wtedy to tylko szlachta miała te prawa, ale przypomnę, że polska szlachta należała do najliczniejszych w Europie. Polscy władcy, królowie byli wybierani. A więc Polska była ostoją wolności Rzeczpospolita. Właśnie nawiązujmy do tych chlubnych tradycji. Nie patrzmy na to w ten sposób, że jesteśmy skazani na rolę tego słabszego. Nie, jesteśmy ambitni, więc w poszanowaniu oczywiście godności innych budujmy siłę Polski. To jest naprawdę przyszłość, od tego zależy, bo popatrzmy, nie będziemy szanowani, jeżeli sami siebie nie będziemy szanować. A więc szanujmy siebie, bądźmy ambitni. To tak jak często rozmawiam z młodymi żołnierzami, którzy przystępują do Wojska Polskiego i mówię im, żeby byli ambitni, żeby byli pracowici. Wiele mogą osiągnąć. Na starcie już osiągają, no myślę, że bardzo godne wynagrodzenie, 4960 zł. Jeżeli ten młody człowiek nie skończył 26 lat, to w pełni nie płaci podatku dochodowego, a więc jest to też rozwiązanie przyjęte przez władze Prawa i Sprawiedliwości, no ale musi być pracowity i ambitny, żeby osiągnąć więcej. Więc tacy bądźmy. Zabiegajmy skutecznie o polskie sprawy na arenie międzynarodowej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości daje gwarancję skutecznych zabiegów o realizację polskich spraw w Europie.
Społeczne i militarne bezpieczeństwo Polski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Prosimy Zbigniew Hoffman, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych.
Szanowni Państwo, ja troszkę w nawiązaniu do tego, o czym powiedział pan premier Mariusz Błaszczak, mianowicie sprowadziłbym ten poziom bezpieczeństwa nieco na poziom lokalny, czy bardziej lokalny, do tych małych ojczyzn. Bo pamiętajmy, warto też rzeczywiście sobie odtworzyć no te dość koszmarne i przygnębiające liczby, bo to jest faktycznie 629 zlikwidowanych jednostek wojskowych, ale też ponad 400 posterunków policji. To jest coś tak dojmującego, o tym warto pamiętać, bo o co tutaj chodziło w tym procesie, który Platforma Obywatelska i PSL podjęły? Chodziło o degradację Polski, o wycofanie Polski, o zdezerterowanie polskiego państwa. O to, żeby polskie państwo jakby przestało się opiekować, zajmować swoimi obywatelami. Żeby polskiego państwa po prostu tam już nie było. No to łatwo sobie odpowiedzieć na pytanie, co miałoby to polskie państwo zastąpić. Jaka wizja? No myślę, że to nie dajmy się, szanowni państwo, nabrać na te opowieści, które dzisiaj czasem słyszymy ze strony liderów obecnej totalnej opozycji. To jest też zresztą fenomen tak na marginesie. Jedyna opozycja na świecie, która się zdefiniowała jako totalna, czyli taka, którą racja stanu polskiego państwa nie interesuje. No to też myślę też warto o tym pamiętać. Otóż taka sytuacja, w której się znaleźlibyśmy, gdyby oni nie daj Bóg odzyskali władzę, to szanowni państwo, ja jestem absolutnie tym przekonany. Nie ma mowy, żeby oni nie wrócili do tych bardzo złych, antypolskich praktyk. Zresztą gdzieś między wierszami najwyraźniej liderzy tej formacji nie potrafią się powstrzymać i tam jednak zwycięża to przekonanie, że no cóż, no powiemy, zdradzimy jakby tą swoją ukrywaną w tej chwili taktykę. Mianowicie już mówią o tym, że trzeba byłoby sprywatyzować polskie firmy, więc jakby dlatego rzeczywiście bardzo prosimy o to, żeby 15 października pójść do wyborów i zagwarantować Polsce dobry rozwój, zagwarantować Polsce bezpieczeństwo, głosując na Prawo i Sprawiedliwość, ale też bardzo warto uczestniczyć w referendum, powiedzieć 4 razy nie, żeby bardzo zdecydowanie dać legitymację polskiemu rządowi do tego, żeby i na arenie międzynarodowej mógł bardzo kategorycznie przeciwstawiać się tym fatalnym trendom, które przychodzą rzeczywiście za aprobatą Unii Europejskiej. Musi się też nasuwać pytanie właściwie, co to jest za formacja polityczna, czy ideowo-polityczna, która w tej chwili aspiruje w Polsce o władzę. Myślę o Platformie Obywatelskiej. Jest to pojęcie, które świetnie to opisuje. Partia zewnętrzna, partia zagranicy. Pamiętajmy, generał de Gaulle sformułował to wobec komunistów francuskich, jednoznacznie sugerując, iż no, to jest formacja, która ma swój ośrodek dyspozycyjny w Moskwie. Tutaj widzimy, iż Berlin, Bruksela to są ośrodki dyspozycyjne dla Platformy Obywatelskiej i dlatego mimo teraz ubrania się w te szaty, że tak powiem, biało-czarne, te serduszka biało-czarne, ta obecność nagle flag biało-czerwonych na spotkaniach Platformy Obywatelskiej, tego nie było wcześniej. To są niestety zabiegi czysto teatralne. Nie dajmy się, proszę państwa, na to nabrać. To są zabiegi czysto teatralne. To jest po prostu spektakl. To jest być może próba pozyskania wyborców, którzy gdzieś się zastanawiają, wahają, dokonują jeszcze wyborów na ostatnią chwilę. To nie ma nic wspólnego z prawdą, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest czysta mistyfikacja, tak jak u nich z tą demokracją, która jest manipulacją. Także to są wszystko takie elementy czysto socjotechniczne. Tam, że tak powiem, nie ma po prostu prawdy.
Pan minister Zbigniew Hoffmann, wspomniał pan o totalnej opozycji, że sami się tak nazwali. Słownik języka polskiego PWN-owski, totalny. Pierwsze znaczenie książkowe, ogarniające wszystko, wszystkich, całkowity, powszechny, zupełny. Totalna zagłada, totalna mobilizacja, totalni ignoranci. W wymiarze znaczeń wojskowych, wojna totalna, zobacz wojna w znaczeniu pierwszym. I drugie znaczenie takie polityczne, zobacz, totalitarne. Jaka jest opozycja w takim razie?
Właśnie, to doskonale, że ojciec to przytoczył, bo myślę, że świetnie słownik, że tak powiem, trafia w istotę problemu, tak? To znaczy, to jest totalna, totalitarna opozycja, powiedziałbym. I teraz, gdyby to pociągnąć dalej, to jak już powiedziałem, nie daj Bóg, żeby ci panowie i te panie rzeczywiście zdobyli władzę. Musimy wszystko zrobić, żeby tych państw do władzy nie dopuścić, bo oni nam tutaj gotują po prostu totalitaryzm. Trzeba to nazwać wprost. Nawet jak powiedziałem, to będzie totalitaryzm ubrany w różne szaty i tam się oczywiście w co drugim słowie będzie pojawiała konstytucja, demokracja i tak dalej i tym podobniej. To nie ma nic wspólnego. To jest odwrócenie pojęć. To jest klasyczny przypadek odwrócenia pojęć.
Jarosław Kaczyński oskarżany jest o to, że jest socjalistą numer jeden i grozi nam socjalizm.
ja bym powiedział tak, pan premier Kaczyński jest oskarżany już o tyle rzeczy, że myślę, że już przywykł do tego. Mamy tutaj z ministrem Błaszczakiem dość częsty kontakt z panem premierem Kaczyńskim, więc wiemy, że się bardzo mocno zdystansował od takich oskarżeń. Ja myślę, że pan premier Jarosław Kaczyński jest po prostu człowiekiem myślącym prospołecznie, myślącym dla człowieka.
Społeczne i militarne bezpieczeństwo Polski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, przed chwileczką Zbigniew Hoffman, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, również w randze ministra, i jest z nami Adam Lubiak, starosta wołomiński. Prosimy, panie starosto, społeczne i militarne bezpieczeństwo Polski z punktu widzenia starostwa wołomińskiego.
No, szanowni państwo, z punktu widzenia nie tylko starostwa powiatu wołomińskiego, ale ogólnie jako osoby, która wychowywała się i nadal mieszkam w regionie podwarszawskim. Te tereny okołowarszawskie są mi bardzo dobrze znane. Powiaty takie jak powiat wołomiński, nowodworski, czy legionowski, czy chociażby warszawski zachodni, to miejsca, gdzie dorastałem, gdzie znam te problemy i również widziałem, jak Polska dotychczas wyglądała w tych miejscach. I tutaj muszę powiedzieć, że ten podział wcześniejszy na Polskę A i Polskę B dotyczył właśnie tych miejscowości, tych powiatów. Powiat wołomiński, zarówno jak i też cały region okołowarszawski, nie miał szansy na rozwój. Inwestycje, które czekały po kilkanaście lat, po kilka, nawet były takie inwestycje, chociażby droga wojewódzka 634, droga wojewódzka, która dopiero teraz po 30 latach doczekała się modernizacji dzięki właśnie środkom rządowym, bo 65 milionów to są środki rządowe, które województwo pozyskało na jej realizację. Oczywiście finansowanie jest łączone, bo od tego jest samorząd, aby rozwiązywać problemy mieszkańców, ale to właśnie dopiero kiedy doczekaliśmy rządów Prawa i Sprawiedliwości, zostały zrealizowane problemy mieszkańców, na które mieszkańcy czekali kilkanaście lat.
Panie starosto, chciałbym coś skonfrontować, ponieważ moja świadomość może być tutaj błędnie gdzieś ukształtowana, ale przecież starostwo wołomińskie to województwo mazowieckie, które do biednych, tak słyszałem, nigdy nie należało. Pan mówi, że nie miało funduszy na drogi.
To prawda, że nie miało funduszy. To, i też to potwierdza się, że to nie jest biedny jakby region, prawda, bo około warszawski. Natomiast proszę, to może przytoczę kilka przykładów. Chociażby budżet gmin. To jest budżet od kilku milionów, kilkunastu milionów do kilkudziesięciu milionów złotych. Budżet powiatu, kiedy przyszedłem do starostwa w 2018 roku, to było nieco ponad 200 milionów złotych, a mamy blisko 300 tysięcy mieszkańców, blisko 400 tysięcy dróg powiatowych. Mamy również dwa DPS-y, czyli takie domy pomocy społecznej, które świadczą usługi na co dzień, i całą masę szkół średnich, więc ten budżet naprawdę w zestawieniu od naszych tutaj zadań jakby nie jest wysokim. I dlatego też pomoc rządowa, którą otrzymujemy na chociażby inwestycje właśnie infrastrukturalne, powoduje, że my możemy realizować te inwestycje, bo muszę powiedzieć, że wcześniej...
Czyli
na przykład,
to było 200 milionów na 300 tysięcy mieszkańców.
Tak.
Czyli 666 tak, groszy na mieszkańca.
A dzisiejszy już budżet po 5 latach jakby funkcjonowania tutaj w tych realiach obecnych, to jest blisko 400 milionów złotych. Więc proszę zobaczyć, jak to urosło przez te ostatnie lata. I to, że rząd chociażby obniżył podatki, bo przecież zostały obniżone podatki dla mieszkańców, to mimo tego te budżety samorządów po prostu one rosną. Do tego dochodzą jeszcze środki rządowe, które dodatkowo te budżety wzmacniają. I jeszcze kolejna też ważna informacja. która no, ma znaczenie też dla mieszkańców, to cała masa programów społecznych, cała masa programów, które wprowadziliśmy w ostatnim czasie. Mam na myśli na przykład chociażby bezpłatną komunikację miejską na terenie powiatu wołomińskiego, czego nie było wcześniej. To także wspólny bilet, który finansujemy razem z samorządami. Dojazd do Warszawy chociażby jest możliwy dzięki temu. I teraz, szanowni państwo, pytanie, co się wydarzyłoby, gdyby Platforma Obywatelska i PSL znowu doszli do władzy. Przecież tych programów nie było wcześniej. Mieszkańcy nie mieli takich możliwości. Wykluczenie komunikacyjne. Kolejny problem, który udało nam się też rozwiązać. Utworzyliśmy nowe linie autobusowe właśnie bezpłatne, które są połączeniem takich miejscowości, jak chociażby w powiecie wołomińskim, to jest Radzymin, ale to jest ta część wschodnia powiatu, czyli Jadów, tutaj z Radzymina do Jadowa, czy też Strachówka. To są te miejscowości wykluczone komunikacyjnie, które przez wiele, wiele lat oczekiwały na tego typu programy. I naprawdę to, co pan minister Mariusz Błaszczak powtarzał o tym, że likwidowano jednostki wojskowe i że ta Polska Wschodnia była pozostawiona jakby bezbronna, a mieszkańcy tych miejscowości byli po prostu bezbronni, to również dotyczyło to w sferze tutaj ekonomicznej, infrastrukturalnej. Nie inwestowano w ten region. Mało tego, powiem więcej, te inwestycje dopiero co ruszyły w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy. Chociażby szpital w Wołominie, który, szanowni państwo, został rozbudowany w 2020 roku dzięki właśnie funduszom rządowym. Pozyskaliśmy na ten cel ponad 75 milionów złotych. Dołożyliśmy też jako wkład własny powiatu do rozstrzygnięcia przetargu i w tej kadencji samorządu 104 miliony złotych zostały przekazane na właśnie poprawę ochrony zdrowia dla mieszkańców, co nigdy wcześniej nie byłoby możliwe, bo przecież jak można z budżetu 200-milionowego przeznaczyć połowę tego budżetu tylko i wyłącznie na jedno zadanie? To było po prostu by niemożliwe.
Panie starosto, Adam Lubiak, starosta wołomiński, naszym państwa gościem. Mówi pan o budżecie starostwa, mówi też o środkach rządowych, natomiast wiemy, że struktura samorządu terytorialnego to nade wszystko też marszałek województwa. Jak z Urzędem Marszałkowskim współpraca?
Tutaj muszę powiedzieć, że współpraca z urzędem pana marszałka jest, jeśli chodzi o powiat wołomiński, w zależności na jakiej płaszczyźnie. Ja oczywiście powiem ze swojej tutaj, z mojego podwórka. Przytoczę tylko jeden przykład. Należało naprawić zdewastowany węzeł S8, to jest węzeł taki Wołomin. Inwestycja, która czekała, szanowni państwo, od 2013 roku, aż pan marszałek, aż urząd marszałkowski wybuduje dojazd do tego łącznika. 5 lat po terminie została ta inwestycja przez marszałka wybudowana. W tym czasie węzeł został zdewastowany. Koszt naprawy tego węzła to było ponad 1,5 miliona złotych i ponieważ Urząd Wojewódzki miał, Urząd Marszałka miał jakby wykonawcę, który wykonywał dojazd do tego węzła, poprosiliśmy, aby po prostu przekazaliśmy 0,5 miliona złotych, poprosiliśmy o naprawę tego węzła, żeby mieszkańcy mogli od razu no, korzystać po prostu z niego. Przez kilka miesięcy nas zwodzono, kilka miesięcy były spotkania, że to miało być zrobione i oczywiście na miesiąc przed oddaniem tej ulicy, którą realizował marszałek, dostałem telefon, że niestety nie będzie można naprawić tego węzła. Znaleziono tysiące różnych powodów, że nie można. Zwrócono nam pieniądze po 5 miesiącach na konto powiatu i powiedziano, że po prostu to starosta musi naprawić. Województwo tego nie podejmie.
Które pieniądze zwrócono?
pieniądze powiatu, które my przekazaliśmy marszałkowi, jako swój udział w naprawie po prostu tego węzła, bo przecież inwestycja była wykonywana przez podmiot zewnętrzny, nie przez starostwo. My po prostu mieliśmy tylko tyle wyłącznie umowę, taką podpisaną, porozumienie po prostu, żeby ten węzeł w ogóle mógł powstać. No to więc pokazuje też, że często za taką tą współpracą na co dzień po prostu też gdzieś te polityczne aspekty się kryją i niestety marszałek województwa jest popierany przez PSL i to też się odbija później na takiej współpracy z samorządami. Przez to mieszkańcy przez 3 miesiące nie mogli korzystać z dojazdu do węzła. Musieliśmy rozstrzygnąć, wyłonić wykonawcę, sami naprawić ten węzeł i dopiero oddać go 3 miesiące później do użytku, przez to były gigantyczne korki. Był ogólny chaos w mieście, bo mieszkańcy, nie wiedząc o tym, że jest objazd, skręcali na tą nowo oddaną drogę, gdzie dojeżdżali do barierek, po prostu był nakaz skrętu w prawą stronę, nie można było dojechać do węzła, bo po prostu był w naprawie. Więc to takie działania trochę nieeleganckie. I tyle mogę powiedzieć na temat współpracy. To oczywiście na niektórych kanwie gdzieś ta współpraca jest, to jak to w samorządzie zawsze bywa, ale niestety odczuwamy taką niechęć do Prawa i Sprawiedliwości, niechęć do formacji właśnie, która aktualnie rządzi w powiecie wołomińskim, a marszałek niestety realizuje jakby swoją politykę po prostu czasami rzucając nam trochę kłody pod nogi.
Drodzy Państwo, naszymi gośćmi Adam Lubiak, starosta wołomiński, Zbigniew Hoffman, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefonujemy do studia pod następujące numery telefonów 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie, 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic Polski, 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Boże.
Szczęść Boże. Prosimy, Pani Elżbieto.
Ja chciałam się spytać, dlaczego Polska ma ponosić konsekwencje polityki kolonialnej państw, które zaważyły na tym, że ta Afryka nie rozwijała się tak, jak należy. I te państwa przede wszystkim powinny ponosić koszty tego wszystkiego, a nie my Polacy, przecież Polska nigdy nie miała żadnych kolonii. I teraz daleko bardzo idzie jakaś taka propaganda, bo ja nie wiem, czy ja się przesłyszałam, czy jak, czy to w czasie wizyty papieża w Marsylii, kiedy mówił kazanie, nie wiem, czy to było właśnie w czasie w Marsylii, czy to było już następnego dnia w Watykanie, papież powiedział, że najlepsze rozwiązanie w tym wszystkim dała pani Angela Merkel, która zaproponowała, żeby pomagać na miejscu. A przecież wiem, że to pani Beata Szydło, pani Beata Kempa, to one właśnie propagowały to, żeby pomagać tam na miejscu i pomagały. I Polska bardzo dużo pomagała tam na miejscu. Także
dziękuję Pani Elżbieto. Oddamy głos naszym gościom. Jeszcze dopytamy o te relacje Urszuli von der Leyen z panią Meloni na Lampedusie i co z tego wynikło. Pan minister Mariusz Błaszczak.
Tak, Pani Elżbieta oczywiście ma rację. Oczywiście, że tak. Polska nigdy kolonii nie miała, wręcz my byliśmy traktowani niczym kolonia przez zaborców, byliśmy eksploatowani. Czy to akcja germanizacyjna, wóz Drzymały słynny, kiedy Niemcy za czasów Bismarcka próbowali odebrać Polakom ziemię, czy też te wydarzenia we wrześniu, kiedy to uczniowie byli karani za to, że modlili się po polsku. No, a możemy popatrzeć też na zabór rosyjski, rusyfikacja, wynaradawianie, wywózki na Sybir, represje popowstaniowe, po powstaniu styczniowym, konfiskata majątków, prześladowanie Polaków. Oczywiście, że to ci, którzy eksploatowali Afrykę, powinni ponosić tego koszty. I słusznie pani Elżbieta zauważyła, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości, na którego czele stała pani premier Beata Szydło. Miałem zaszczyt być ministrem spraw wewnętrznych i administracji w tym rządzie. Rzeczywiście współpracował z organizacjami takimi jak Caritas, czy też Kościół w Potrzebie, które to organizacje pomagały nam w nawiązaniu kontaktu na przykład ze wspólnotami chrześcijańskimi na Bliskim Wschodzie, żeby kierować do konkretnego adresata pomoc. W mojej parafii wciąż jest skarbonka, gdzie przeznaczamy datki na utrzymanie chrześcijańskiej rodziny w Syrii, więc to jest właściwy sposób działania. No ale niestety opozycja w Polsce na czele z Donaldem Tuskiem, no oni są w takiej grupie politycznej, na której czele stoi Niemiec Weber, która sobie wyobraża właśnie w ten sposób sprawę migracyjną, która próbuje zmusić państwa europejskie do przyjmowania migrantów. Przypomnijmy, że na przykład Niemcy w Namibii wypłacili odszkodowania za prześladowania, których się dopuszczali, kiedy okupowali te terytoria afrykańskie. A kiedy polski rząd Prawa i Sprawiedliwości zgłasza reparacje uzasadnione, bo przecież zniszczyli Polskę, wymordowali ponad 6 milionów ludzi, obywateli polskich, zniszczyli miasta, Warszawa została doszczętnie zniszczona. Już po zdławieniu powstania warszawskiego przecież niszczyli te budynki, które zostały po powstaniu. Na przykład Pałac Saski zburzyli Niemcy już po powstaniu warszawskim. Pałac Saski przetrwał powstanie warszawskie, zniszczyli Pałac Saski, podkładając ładunki wybuchowe, zacierając właśnie wszelkie ślady polskości, a oczywiście zdławili powstanie warszawskie, bo Stalin zatrzymał ofensywę na Wiśle i przypatrywał się, jak ginie miasto. Mówię o powstaniu warszawskim, bo dziś miałem honor i zaszczyt spotkać się z żyjącymi powstańcami warszawskimi. Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało, przeprowadziło razem z Telewizją Polską, z TVP3 Warszawa, kolejną edycję takiego konkursu, gdzie przyznawane są statuetki dla tych organizacji, które są aktywne, niosąc pomoc powstańcom. A więc po pierwsze dbając o pamięć o powstańcach warszawskich, a po drugie pomagając, to są naprawdę już, wiadomo, bardzo sędziwi ludzie, ale no, jak powiedział jeden z powstańców, w tym wieku, jeżeli tylko zdrowie dopisuje, to najważniejsze jest to, żeby nie być samotnym, żeby mieć możliwość porozmawiania z drugim człowiekiem. A tą statuetkę główną otrzymała 18. Stołeczna Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. Jestem z tego dumny, bo to żołnierze z najmłodszej brygady WOT-u, zorganizowanej właśnie w Warszawie i w okolicach Warszawy. Już jest ich 1000 po roku działania i to oni przecież dzielą swój czas na aktywność zawodową i służbę w Wojsku Polskim, ale zajmują się powstańcami, kontaktują się, rozmawiają, pomagają w takich życiowych, prostych sprawach, ale również żołnierze z innych jednostek Wojska Polskiego, czy to z 1. Brygady Pancernej, czy to z Lublińca, z jednostki wojskowej Wojsk Specjalnych w Lublińcu. Ale to jest właśnie sprawa zasadnicza. Więc no, mamy do czynienia z opozycją, która, jak mówi premier Jarosław Kaczyński, jest partią zewnętrzną. No i wykonują takie dyspozycje, jakie usłyszą z zewnątrz. Stąd też sytuacja jest bardzo groźna. Dlatego jeszcze raz apeluję do słuchaczy Radia Maryja, żeby tego samego dnia, czyli 15 października, wziąć udział w wyborach, żeby zagłosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, no i żeby wziąć udział w referendum, które jest zorganizowane tego samego dnia i żeby 4 razy odpowiedzieć nie. W tym na 2 pytania związane właśnie z przeciwdziałaniem kryzysowi migracyjnemu. Jedno pytanie to jest brak zgody odpowiedzieć nie na mechanizm relokacji i drugie pytanie odpowiedzieć nie w sprawie rozebrania ogrodzenia na granicy z Białorusią. 2 pozostałe pytania, jedno dotyczy sprzeciwu wobec wyprzedaży majątku państwowego, bo przecież to rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył jedną z większych firm w Europie, Orlen, a już słyszymy od doradców opozycji, że jeżeli dojdą do władzy, to sprywatyzują, wyprzedadzą. Kapitał ma narodowość. My jesteśmy dużym państwem, dużym narodem, ambitnym narodem, a więc takie firmy jak Orlen powinny być pod kontrolą państwa polskiego. No i 4 pytanie dotyczy sprzeciwu wobec podnoszenia wieku emerytalnego, bo przecież też PO z PSL-em najpierw mówili, że nie będą podnosić, a potem, kiedy doszli do władzy, to podnieśli wiek emerytalny. Ministrem pracy i polityki społecznej, a więc odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie tego podniesienia wieku emerytalnego, był obecny lider PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz. On o 12 lat podniósł wiek emerytalny paniom mieszkającym na wsi. Lider PSL-u. Proszę państwa, no to pamiętajmy o tym wszystkim.
Który wtedy szedł z Tuskiem, Donaldem, Platformą Obywatelską, tak. A teraz idzie z trzecią drogą, czyli z Hołownią.
No ale to miejmy świadomość tego, że to jest to samo, tylko inaczej się nazywa. To tak, żeby trochę no, zamieszać w głowach, to oni się inaczej nazwali, ale to wszystko
Szymon
jest
Szymon Hołownia miał 2050. No na razie nie doszedł do władzy. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość pozostanie przy władzy, to jaka Polska będzie w 2050?
No na pewno mogę powiedzieć, że ta dziedzina, za którą ja jestem odpowiedzialny, jeżeli tylko będziemy kontynuować swoją misję, to za 2 lata, proszę państwa, będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie. Już za dwa lata, bo ten proces jest bardzo zaawansowany. Oczywiście nie można go przerwać. No, opozycja mówi, no właśnie ci od Hołowni, tam jest jeden taki emerytowany generał, który z tego paktu senackiego kandyduje i który publicznie na spotkaniu zorganizowanym przez byłych prezydentów Kwaśniewskiego i Komorowskiego powiedział, że trzeba będzie niektóre z tych umów wypowiedzieć. No więc, a inny taki były wiceminister, no nie od Hołowni, ale też z opozycji, powiedział, że za dużo tej broni kupuje. No kto to słyszał? Po co tyle broni? Nie, proszę państwa, nie jest za dużo. Tak jak mówiłem o śmigłowcach, 96, 500 wyrzutni HIMARS. Dlaczego 500 wyrzutni HIMARS? Bo tyle trzeba, żeby odstraszyć agresora. Mówiąc wprost, żeby Ruscy nie weszli. No tyle potrzebujemy, żeby odstraszyć agresora. A jeszcze do tego dodamy zamówione wyrzutnie Chunmu. To jest taka koreańska wersja HIMARS-ów. Także w sumie będziemy mieli niemal 800 takich wyrzutni rakietowych. I to jest właśnie to, co odstrasza agresora. A więc jeżeli pomyślimy o tym, co będzie w 2050 roku, jeżeli ta linia, którą zapoczątkował rząd Prawa i Sprawiedliwości, będzie kontynuowana, no to Polska będzie krajem bezpiecznym, będzie krajem, którym poziom życia wyrówna się. Na pewno zakładam, że będzie wyższy niż na zachodzie Europy. Naprawdę możemy dogonić, jeżeli tylko ten proces sprawowania władzy będzie utrzymany, to krócej niż w 2050 roku, szybciej niż w 2050 roku osiągniemy poziom życia zachodu Europy. No właśnie o to chodzi, żeby kolejne pokolenia Polaków miały przyszłość. Chodzi o to, żeby się koncentrować na rozwoju, na bezpieczeństwie, a nie tak jak opozycja, która koncentruje się na jakichś dziwnych sprawach dotyczących kwestionowania płciowości. Oni mieszają kobietę z mężczyzną. No, to jest jakaś zupełna aberracja. No i próbują uderzyć w cywilizację europejską opartą na fundamencie chrześcijańskim, która to cywilizacja stanowi o naszej tożsamości, ale też jest ważna dla naszej przyszłości. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił, że chrześcijaństwo jest najbardziej przyjazne człowiekowi. To jest cywilizacja, bo przecież można mówić o charakterze dużo szerszym, bo wyznanie, jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale nawet ludzie niewierzący, wychowani w cywilizacji europejskiej, znają ten kod kulturowy, wywodzący się z chrześcijaństwa. To są postawy, które przyjmujemy, to jest 10 przykazań. To jest właśnie to wszystko, co stanowi o naszej tożsamości i co jest niezwykle ważną wartością dla naszej przyszłości.
I człowiek to dwie płcie, męska i żeńska, bo jeżeli ci, którzy idą trzecią drogą, mieli takie powiązania wcześniej, ci, którzy idą koalicją obywatelską, jeżeli w takim tempie będą dopisywać płcie, to w 2050 będziemy mieć ich 2050. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, że tak powiem, szanownych gości, pana
kto do nas telefonuje?
Pana z Płocka, Marcin. I chciałem taką rzecz, na początek sprostowanie chwilę. Proszę mnie wysłuchać, bo są pewne nieprawidłowości. W Polsce to nie jest wina Putina, to jest w 3%, może gdzieś około 3% to jest wina Putina. Tak, ale w 97% to jest wina polityki, obecnej polityki rządowej. Druga rzecz. Wojna w Gruzji. Muszę zobaczyć, że to Gruzini sprowokowali tą wojnę, za to, co Saakaszwili między innymi siedzi dzisiaj. Ponosi odpowiedzialność. To są po prostu, no, trzeba być bardzo precyzyjnym, żeby ludzi nie wprowadzać w błąd. A państwo to tutaj, no, nie wiem, na ile
dziękuję,
świadomie,
panie Marcinie. Dodam od siebie, że idąc tym tokiem myślenia, Polacy są winni za II wojnę światową, Ukraińcy są winni za agresję Rosji w 2014, w 2022. Nie zgadzam się ja z tym tokiem myślenia, ale dziś mamy gości, których prosimy o ustosunkowanie się do tego telefonu, do tego głosu. Prosimy Zbigniew Hoffman, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych.
Tutaj podzielam całkowicie opinię ojca. Też kategorycznie zupełnie odrzucam. No myślę, że powiedzmy, że nasz słuchacz być może właśnie nie ma tutaj takiej pewnej orientacji, już tak to nazwijmy. No w Gruzji było zupełnie inaczej. Rzeczywiście to jest taki nurt, ja bym powiedział, rewizjonistyczny, który próbuje w ten sposób właśnie podchodzić do historii. No niestety spotykamy się z tą, i to warto, myślę, ten wątek rozwinąć, spotykamy się z tą taką, no, aberracyjną właśnie doktryną. Rzeczywiście dowiadujemy się, że to myśmy rozpętali II wojnę światową, no prawie, że to myśmy wymordowali Żydów. To jest bardzo taka sprawnie działająca machina propagandowa, machina, która rzeczywiście miała w Polakach
I wejdę tu w zdanie, ponieważ ostatnia beatyfikacja rodziny Ulmów, bohaterskie rodziny Ulmów z 10 września, pojawiły się artykuły wręcz w takiej teraz gazecie należącej do multimiliardera pochodzenia węgierskiego, narodowości żydowskiej, gdzie mogliśmy usłyszeć, że PiS chcę w rodzinie Ulmów widzieć, jak to było, cały naród, a tak nie było. Parafrazuję, mniej więcej tak to brzmiało. Był zarzut względem PiS-u, że rodzinę Ulmów chce w rodzinie Ulmów beatyfikować cały naród.
Tak jest. No, tutaj dokończę ten wątek, mianowicie ta koncepcja fatalna zupełnie tak zwanej pedagogiki wstydu. Próbowano nas przez całe lata w ten sposób posponować, umieszczać w kącie, a przypominam, ta prawda brzydka panna na wydanie, no, pojawiały się bardzo różne określenia, które miały tak naprawdę Polaków, no, naszą nację, polski naród sprowadzić do roli petenta. Zauważmy, szanowni państwo, że się wszystko wpisuje w taki, że tak powiem, całokształt, pewien komplet działań wymierzonych w Rzeczpospolitą. Niestety uczestniczą w tym także Polacy, ludzie stąd, ludzie narodowości polskiej, tak to powiedzmy, którzy w tej chwili właśnie aspirują do władzy, którzy w tej chwili tworzą partie opozycyjne. Rzeczywiście ja bym też tutaj dorzucił do tego kwestię, no, tego koszmarnego filmu oczywiście, bo on jakby też wpisuje się w tą koncepcję. Ja już może nie będę tej pani robił tutaj promocji i propagandy i wymieniał jej nazwiska, ale jest chyba powszechnie znane. Otóż ten film, on też jest takim elementem jakby posponowania Polaków, tak? Obrażania Polaków, szyderstwa. I to wobec tych, którzy codziennie swoją pracą narażają zdrowie i życie. Zobaczmy, szanowni państwo, przez moment, w jakiej sytuacji znajdują się rodziny tych żołnierzy, tych funkcjonariuszy Straży Granicznej, w jaki sposób mają na to reagować. No, czy to ich nie wpędza w poważne stany psychiczne? To jest coś niebywałego. Ten film niestety zdobywa jakieś nagrody, chociaż rzeczywiście chyba zdaje się, że to jest trochę tak, że jakby już nagrodę zaprojektowano przed tym, zanim ten film się pokazał na ekranach. No ale cóż, no to już taka najwyraźniej taka strategia. Więc jak mówię, to jest taki cały zasób działań, które zostały uruchomione. Nieprzypadkowo one nabrały na sile i są bardzo intensyfikowane teraz w okresie kampanii wyborczej, bo faktycznie realizowany jest ten scenariusz najbardziej niebezpieczny dla naszego państwa, czyli opozycja przejmuje władzę, cofa, bo to też o tym warto pamiętać, cofa te reformy i te zmiany, które wprowadziło przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość, bo proszę państwa, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością jako minister, członek rządu. Mianowicie można te procesy przy złej woli odwrócić. I to, że dzisiaj opozycja zapewnia Polaków trochę, żeby uspokoić, trochę, jak mówię, żeby być może pozyskać tych niezdecydowanych, że tego nie uczyni, że prawda nie cofnie 500+, nie cofnie 800+, proszę w to nie wierzyć. To znaczy wieloletnie jednak moje doświadczenie w polityce i także obserwacja tych pani i panów jasno wskazuje na to, że oni mają usta pełne frazesów w czasie wyborów, a kiedy nie daj Bóg te wybory wygrywają, postępują zupełnie inaczej. Ja jeszcze też, bo ojciec też o tym na początku powiedział, wizyta obu pań, czyli przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz pani premier Włoch na wyspie Lampedusa, no wiemy co się w tej chwili na tej wyspie dzieje. Otóż obie te panie chyba, no ja sądzę, że pani premier Włoch no, miała tutaj większą informację, ale chyba czy dostęp do informacji, co się tam dzieje. Natomiast na podstawie tych relacji, które gdzieś tam docierają, myślę, że pani przewodnicząca Ursula no chyba doznała jakiegoś wstrząsu, bo tak przynajmniej odnotowują niektóre media. Znaczy w tym sensie wstrząsu, że ona zderzyła jakby tą rzeczywistość z Lampedusy z tymi pewnymi tam koncepcjami koncepcjami właśnie paktów migracyjnych, no których jednak przecież jej przyjaciółka, koleżanka, pani kanclerz była, zaprojektowała i tak niestety skutecznie, niestety dla Europy i dla świata skutecznie realizowała. Otóż tam miejscowi mieszkańcy zablokowali konwój tych obu pań, no, protestując bardzo zdecydowanie przeciwko temu, co się dzieje na Lampedusie. No szanowni państwo, wyobraźmy sobie, a to nie jest abstrakcja. Tak, to, co tam się dzieje, to, co się dzieje na ulicach Europy Zachodniej, Paryża, Berlina, państw skandynawskich, kiedyś spokojnych, bardzo łatwo poprzez tego typu działania, czyli wpuszczenie uchodźców, bardzo łatwo przenieść na ulicę Warszawy, innych polskich miast, tych mniejszych miast. Tak? Otóż to oni nam próbują zgotować.
Panie ministrze, minister Błaszczak Mariusz przed chwileczką mówił też o naszej cywilizacji, o kodzie kulturowym, o wychowaniu. Natomiast zastanówmy się na chwileczkę nad tym, co proponuje opozycja i jednocześnie film, o którym pan wspomniał, Zielona Granica. To znaczy, gdzieś czytałem taki sarkastyczny tekst, jak ktoś chciał bez biletu wejść na film Zielona Granica, no bo przecież bilet prawem, dlaczego mam za niego płacić i spełnić wszystkie wymagania. I teraz, no, podobno prawa autorskie są wysoko cenione, nie wolno kopiować, nie wolno wielu rzeczy, nie można okradać. No dlaczego nie można okradać? Może reżysera możemy okraść, prawda? Może jesteśmy w stanie zmienić jego dzieło i on nie powinien nic do tego. Jakich postaw jesteśmy uczeni? Jakie postawy są dopuszczalne? Podoba mi się zegarek na wystawie sklepowej, no to sobie go po prostu wezmę, wyjdę. Podoba mi się samochód zaparkowany gdzieś tam, podobno po prostu wejdę, zabiorę i pojadę tym samochodem, ponieważ jest zielona granica, prawda? I jeszcze zielona granica, coś, czego obawialiśmy się do tej pory. Przekroczyć zieloną granicę, to było takie dreszczyk emocji, prawda? Wiedzieliśmy, gdzie są te słupki, gdzie coś jest i tak dalej. No, przekroczyliśmy 2 metry, a to była rzeczywiście wydarzenie życiowe. A teraz zielona granica ukazywana jest jak jakiś, bym powiedział, czyn bohaterski, czyn najbardziej zgodny z prawem, z kodeksem cywilizacji.
Szanowni Państwo, proszę Ojca, ja tutaj na własny użytek mówię, definiuję to jako taką koncepcję odwrócenia sensu pojęć. Nie wiem, nazywajmy to postmodernizmem, być może też, tak, postmodernizmem jak najbardziej, czy jakby wszystko jest płynne. Taki pewien socjolog, ikona, że tak powiem, jak sądzę właśnie, taki główny ideolog, niejaki Bauman, on o tym mówił, że wszystko jest płynne, wszystko jest względne, w zasadzie nie ma prawdy, albo jest wiele prawd, jest postprawda. No, to są takie kategorie i ja myślę, że ten nieszczęsny film, bo ja go tak będę nazywał, ten nieszczęsny film, ten koszmarny film, w znacznym stopniu właśnie wpisuje się w tą koncepcję odwrócenia sensu pojęć, tak? To znaczy dobro nie jest dobrem, zło nie jest złem, wszystko to się ma wymieszać, tak? Ci strażnicy, którzy narażają życie i zdrowie, oni są tam przedstawieni jak mordercy. To jest, powtarzam, bardzo skutecznie, niestety, wobec społeczeństw Zachodu, ale jestem absolutnie przekonany, że nieskutecznie wobec naszego społeczeństwa realizowana polityka.
Miejmy nadzieję. Prosimy bardzo o Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z Janowa, gmina Radzymin. Witam panów ministrów, pana starostę. Z panem premierem Błaszczakiem miałem okazję się spotkać przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Pozdrawiam. Panie starosto, chodzi o taką sprawę. Wczoraj bardzo się odbyła duża pikieta przed gminą Radzymin, bo takim na torcie nam po prostu fundują, że ma powstać niedaleko sanktuarium Jana Pawła II, gdzie są zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna, wielka kompostownia. Jakiś tam inwestor wykupił kilkadziesiąt hektarów ziemi. No i teraz jak ludzie mają z tym żyć? Podobno żadne się ekspertyzy środowiskowe nie odbyły. Wiceburmistrz Dobrzyński mówił, że tam do pana starosty jakieś pismo mają występować. Też mówię, no naprawdę, tam jest cmentarz poległy, gdzie był święty Jan Paweł II na tym cmentarzu. No, po prostu ludzie są rozgoryczeni, no nie wiedzą, no po prostu, że już...
Panie Piotrze, oddajemy głos tutaj panu staroście.
Tak, przychodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo. Prosimy starosta wołomiński Adam Lubiak.
Serdecznie mi miło, bardzo serdecznie witam akurat tutaj mieszkańca swojego powiatu. Tak, znam tą sprawę. Wczoraj niestety nie miałem czasu, bo byłem na spotkaniu jeszcze w Nadmi z mieszkańcami, ale słuchałem tej sesji do pewnego momentu. Niemniej jednak chciałem pana uspokoić. Podjąłem już działania w zeszłym tygodniu. Wystąpiłem z pismem do pana wojewody o wsparcie w tym zakresie. Dzisiaj nawet na łamach gazety Kurier W ukazał się artykuł informujący mieszkańców również o tym o interwencji. Tak więc jest to pod kontrolą. Tutaj wojewoda zbada z moją pomocą oczywiście, czy wszelkie decyzje, które były wydawane przez Urząd Gminy Radzymina zostały wydane zgodnie z prawem, czy zostały zachowane wszelkie procedury, czy mieszkańcy zostali właściwie poinformowani na etapie utworzenia miejscowych planów i cała ta otoczka związana z wydawaniem wszelkich dokumentów w Urzędzie Gminy będzie przez nas sprawdzona. Jeżeli okaże się, że gdzieś któryś z procesów został uchybiony, będziemy podejmowali interwencje również, aby naprawić to, co zostało zepsute.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Dzień dobry. Moje nazwisko Obroślak. Ja chciałem do pana ministra obrony Błaszczaka zadać takie pytanie. Dlaczego na przykład przyjmują do obrony terytorialnej tych, co byli w wojsku w wieku do 55 lat, a tych, co nie byli w wojsku, do 60? Bo na przykład jeszcze te kilka lat, jak ktoś był w wojsku, jak pozwala mu zdrowie, to mógłby ewentualnie służyć. Tylko takie pytanie mam. To jest ustawowo? Chyba tak jest ustawowo, tak? Czy jak to jest dokładnie? No nie.
Dziękujemy i prosimy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Ja rozumiem, że pan jest byłym żołnierzem zawodowym i chciałby pan dostać...
Byłem żołnierzem służby zasadniczej.
Służby zasadniczej. I pan się zgłaszał do WCR-u? Chciał pan służyć?
Tak mi poinformowano, że ci, co byli w wojsku, to tylko do 55 roku. Ci, co nie byli, to mogą się starać do 60 roku życia.
A kto pana tak poinformował, jeżeli mogę spytać?
No ja już nie wiem, bo ja po prostu tak zadzwoniłem i nie pamiętam dokładnie, jak tam się przedstawiał.
To proszę zadzwonić do Wojskowego Centrum Rekrutacji, bo to jest jakieś nieporozumienie dotyczące właśnie tych spraw. My jesteśmy otwarci na wszystkich tych, którzy chcą służyć Wojsku Polskim. Ja szczególnie dziękuję właśnie tym, którzy są gotowi dzielić swoją aktywność zawodową ze służbą wojskową. To jest niezwykle wielka wartość. No a oczywiście zachęcam też do służenia Wojsku Polskim w roli żołnierza zawodowego. Tutaj też jest pełna otwartość z naszej strony. Dziękuję, że takim dużym zainteresowaniem cieszy się służba w Wojsku Polskim. Naprawdę zgłaszają się do wojska ludzie w tej części pierwszej, w której rozmawialiśmy na antenie telewizji Trwam. Mówiłem o przypadku ludzi, którzy wrócili z emigracji, młodych ludzi i wstąpili do Wojska Polskiego, ale zawsze na przysięgach, a jestem aktywny, jeżdżę, spotykam się, uczestniczę w przysięgach, pytam, co żołnierze robili wcześniej. Jest olbrzymi przekrój, bardzo szeroki przekrój zawodowy tych, którzy chcą być żołnierzami zawodowymi. Także a ustawowo to wiek od 18 do 60 lat w przypadku szeregowych i do 63 lat w przypadku podoficerów i oficerów. A więc tu musiało dojść do jakiegoś nieporozumienia. Zachęcam, żeby pan jeszcze raz się skontaktował z Wojskowym Centrum Rekrutacji, właściwym dla miejsca pańskiego zamieszkania.
Czy to radosna dla pana informacja?
No tak, tak. Dziękuję.
Dziękujemy
ja
bardzo.
Ja się tam zgłoszę ewentualnie.
Również pozdrawiamy gorąco serdecznie. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Tak, szczęść Boże, mówi Waldemar ze Szczecina. No, każda pliszka swój ogonek chwali. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to nie, co PiS zrobił, tylko czego PiS nie zrobił. PiS w prywatnej firmie WHO tam uzgadnia jakieś sprawy. Kiedy była pandemia, no to sanepid mandaty lepił, ludzie się wieszali i gdyby nie było rozdziału władzy sądowniczej, wykonawczej, czyli dyktatura prezesa by tutaj panowała, no to nie można by było żadnej sprawiedliwości w sądach uzyskać.
Panie Waldemarze, no ja tutaj... każda pliszka swój ogon chwali, czym tak, się pan tak. nam pochwali?
No ja mówię to, co wy się chwalicie.
Nie, no ale pan, opowiadacie niech się pan czymś pochwali, prawda, co tam w Szczecinie dobrego.
Natomiast to, co jest ważne, to jest, było zagrożeniem. Zagrożeniem jest dyktatura. No nie będziecie mieć 200 posłów w tym sensie. Jest trzecia droga, potrzebna jest trójpolówka, trzecia partia, tak żeby nie było co 4, co 8 lat wymiany, tylko co 24 lata. Czyli teraz będzie inna partia. I będą, trzeba będzie dyskutować, rozważać, układać się.
Panie Waldemarze, oddaję głos tu naszym gościom, natomiast to, co pan zaproponował, to jest czysta dyktatura zza biurka. Jest czyściuteńka dyktatura właśnie zza biurka.
Czyli... To słyszymy, że to takie rzeczywiście kalumnie są kierowane wobec pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. A zobaczmy, gdyby rzeczywiście była dyktatura, to czy opozycja mogłaby takie kalumnie właśnie wygłaszać? No, nie mogłaby, no to jest zupełnie oczywiste. No cóż, pan żyje w swoim świecie, tak rozpoznaje rzeczywistość, ma do tego prawo, bo żyjemy w demokracji. Natomiast jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, nie daj Boże, straciłoby władzę, no to zobaczy pan, czy w Szczecinie będzie pan mógł się poruszać po całym mieście, czy tak jak w innych miastach zachodu Europy będą dzielnice, do których policja nie będzie wchodziła, bo będą opanowane przez migrantów, którzy narzucą tam swój porządek. Zobaczy pan, czy będzie wolność słowa, czy też poprawność polityczna spowoduje, że nie będzie pan mógł na przykład wygłosić swoich opinii, bo one nie będą się mieściły w katalogu dopuszczalnych opinii, a przecież już mamy do czynienia z tą poprawnością polityczną, która zakazuje, na przykład mówią, krytykują, ostatnio Lewica zaproponowała, żeby w szpitalach nie było posługi kapłańskiej. No bo to podobno jest z ich punktu widzenia niewłaściwe. A więc ktoś, kto jest ciężko chory, kto trafił do szpitala, to w ich założeniu, jeżeli oczekuje właśnie, czy to spowiedzi, czy chce przyjąć sakrament, no to nie będzie mógł, bo Lewica zabroni, bo uważa, że nie może. Demokracja polega na tym, że mamy prawo, że żyjemy w państwie wolnym i Polska jest państwem wolnym. Zakres wolności w Polsce jest dużo szerszy niż w wielu państwach na zachodzie Europy, bo nie jesteśmy skrępowani tą poprawnością polityczną.
Mówiąc o dyktaturze zza biurka, chciałem zwrócić też uwagę, drodzy panowie, drodzy państwo, na to, że a teraz będą ci rządzić, a teraz będą tamci rządzić, teraz jest czas na to, a potem będzie na tamto. To jest odbieranie wolnego wyboru i myślenia swobodnego dla tych, którzy nas słuchają, pośród których jesteśmy. Tutaj proszę jeszcze pan minister Zbigniew Hoffman.
Znaczy, no mimo wszystko chciałbym się odnieść do tego, o czym powiedział słuchacz ze Szczecina, no bo oczywiście taka to dyktatura, w której za chwilę mamy wybory w pełni demokratyczne, w których startują wszystkie możliwe partie polityczne, które zdołały zarejestrować swoje komitety wyborcze. Taka to dyktatura, w której wszystkie media działają, także te, które są w swojej treści ewidentnie antypolskie i które reprezentują interesy zupełnie niezgodne z naszą racją stanu. Taka to dyktatura, w której, no przepraszam, uśmiecham się, ale inaczej na to nie mogę zareagować. Taka to dyktatura, w której rzeczywiście jest władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza, no więc myślę, że to właściwie troszkę, no z całym szacunkiem dla pana, ale to jest jest faktycznie życie w jakiejś bańce, być może bańce właśnie medialnej, być może szukanie pewnej kalki, dzięki której można sobie uporządkować życie. No ten pan chyba też wskazał, w której formacji jest sympatykiem, no to mi się dużo tłumaczy.
Dla wielu pandemia stała się dobrym paliwem politycznym. Pan wspomniał taką rzecz, która... Mówimy dyktatura, mówimy państwo, czy niektórzy mówią policyjne państwo, takie represyjne. Spotkanie z sanepidem w czasie pandemii było spotkaniem bardzo życzliwym. Wielką pomoc tutaj otrzymaliśmy od sanepidu przy organizacji bardzo dużych imprez, żeby wsparcie, jak ma wyglądać taka impreza, co trzeba zrobić, co trzeba zastosować. Również współpraca z policją. Bardzo często, gdy jest donos, jest reakcja. Nie jest tak, że policja w Polsce kontroluje obywateli w taki sposób, jak to ma miejsce w Chinach, czy też na przykład w Korei Północnej, bądź jesteśmy do tego stopnia inwigilowani. Nawet to, gdy był zakaz przemieszczania się i uczestnictwa więcej niż 5 osób w Wigilię, to policja nie chodziła po naszych domach, tylko życzliwy donosił na policję. A zatem to nie było represja państwa, tylko bardzo często donos społeczny. I musimy też sobie o tym powiedzieć jako naród, jako obywatele, którymi kwestią pandemii, wcześniej kwestią szczepionek, kwestią fal radiowych z 5G, teraz okazuje się, że kwestią zawierzenia bądź niezawierzenia Matce Bożej Rosji i tak dalej, mamy takie, a nie inne konsekwencje. Dla wielu jest to dobry argument, by zbić kapitał polityczny. Pytanie, które stawiał też ojciec dyrektor podczas naszej rozmowy tu na początku, jest co dalej? Jaka jest dalsza perspektywa?
To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, rzeczywiście jest rzeczą bardzo trudno akceptowalną, albo nawet może nieakceptowalną, używanie rzeczywiście w takiej nawet bieżącej polityce, ale także budowanie rzeczywiście tego kapitału politycznego, wyborczego, na przykład na zdrowiu, no bo przecież pandemia tego dotyczyła. Tak, także na tych innych jakby obszarach, o których tutaj ojciec wspominał, to jest rzecz bardzo niebezpieczna. To jest rzecz bardzo niebezpieczna, która może niszczyć państwo, na pewno niszczy tkankę narodową, na pewno niszczy naród, zasiewa chaos. Chaos, coś, co jest no piekłem. Bo też chcę użyć takiej kategorii. To jest piekło. Chaos niesie, może nieść w rezultacie piekło. Niestety są rzeczywiście ludzie, którzy mają taki pomysł na politykę, którzy w ten sposób chcą politykę uprawiać, którzy są gotowi odwoływać się do takich bardzo niskich instynktów po to, żeby ten kapitał polityczny zbić. Aczkolwiek często bywa tak, że oni ukrywają to pod pewną frazeologią, pod bardzo czasem tak miło dla ucha brzmiącymi słowami i określeniami. To jest rzecz bardzo niebezpieczna, tego byśmy dla naszego kraju absolutnie nie chcieli. Pewne elementy, to nawet wiele tych elementów, zauważamy już na zachodzie Europy.
Wszyscy jesteśmy katolikami. Tutaj uczęszczamy na mszę świętą i wiemy, że po modlitwie Ojcze Nasz w tym kontekście mamy to piękne wezwanie, abyśmy zawsze wolni byli od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Ten zamęt często towarzyszy nami, obyśmy byli wolnymi od tegoż zamętu. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, do audycji można?
Jesteśmy na antenie. Prosimy,
niech
pani Beata z Londynu, jeżeli
Chrystus
dobrze
i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja mam pytanie co do notatki obrony Polski na linii Wisły. Gdzie jest ta notatka i czy została należycie zanulowana? Bo na przykład gdybyśmy byli zaatakowani po wschodniej stronie Polski, to może NATO wtedy nie ruszyłoby palcem, twierdząc, że polski rząd nie przewiduje obrony po prawej stronie Wisły. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego dziękujemy dobrego.
Dziękujemy bardzo. Pan minister Mariusz Błaszczak.
Ja bardzo dziękuję pani Beacie za takie pytanie. Tak, oczywiście. Ja też tak oceniam sytuację, bo na to by wyszło z takiego założenia, że skoro sama Polska nie chce się bronić, no to dlaczego NATO ma bronić Polskę? A jeżeli słyszymy, a słyszymy takie głosy, że zaprzeczają politycy koalicji PO-PSL temu, no to faktem jest niezbitym, że likwidowali jednostki wojskowe na wschodzie naszego kraju, więc nie miał kto wschodniej Polski bronić, po prostu i tyle. A to jest dokument historyczny, tak, on został ujawniony, została zdjęta przeze mnie klauzula niejawności, on już nie ma racji bytu, to jest dokument historyczny, no ale pokazujący, jak działali ci, którzy Polską rządzili do 2015 roku. Przypomnę, to jest lipiec 2011 roku, minister Klich, obecnie kandydujący z listy tego paktu senackiego związany z Platformą Obywatelską do Senatu, a to był rząd Donalda Tuska, rząd koalicji PO-PSL i jedni i drudzy tworzyli ten rząd, ci z PO i ci z PSL-u, dziś trzecia droga.
Drodzy panowie, no powoli trzeba wieńczyć i dziękować sobie wzajemnie, ale to podziękowanie też niech będzie takim twórczym i zasadniczym. Wiadomo, że trwa kampania wyborcza, trwa ta debata referendalna. Jedni podważają zasadność referendum, inni zachęcają do tego, by nie głosować i by to referendum było niewiążące. Zatem w tych tematach, w których dziś poruszamy się, społeczne, militarne bezpieczeństwo Polski, czas by panowie też wieńcząc powiedzieli, co jest istotnego jeszcze raz w tych kwestiach, o których dziś rozmawiamy. Społeczne i militarne bezpieczeństwo Polski. Wrócę do pytania, z którego wyszliśmy, czy też spostrzeżenia. Można mieć bardzo mocną armię, liczną armię. Można być tak uzbrojonym, a jednocześnie tak zamkniętym i myślę tu o sile militarnej chociażby Korei Północnej, no, nie mieć tego poczucia bezpieczeństwa społecznego. Bezpieczeństwo społeczne tu rozumiemy jako rozwój dobra wspólnego, integralności rozwoju człowieka, rodziny, państwa, narodu, pewnej wolności, otwartości, jedności i solidarności. Rozpoczniemy tutaj to podsumowanie może od takiego końca, czyli od pana starosty wołomińskiego, Adam Lubiak, który z tego co wiemy kandyduje do Senatu.
Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, Polska w ostatnim czasie prężnie się rozwija. To obserwujemy każdego dnia. Każdego dnia nasze otoczenie zmienia się. Wystarczy wyjść, rozejrzeć się wokół własnego podwórka. Niech Państwo zobaczą, wyjdą, czy co zmieniło się, jak wyglądają dzisiaj place zabaw, ulice, szkoły, szpitale. Właśnie szpitale są modernizowane, rozbudowywane, a nie są likwidowane, jak to było zapowiadane. Wojsko Polskie, Armia Polska jest wzmacniana. Bezpieczeństwo Polski z każdym dniem jest większe. I te wybory 15 października będą właśnie na temat tego, jak będzie wyglądała Polska, czy Polska będzie krajem nadal suwerennym, czy będzie właśnie poddana dyktatowi innych narodów. Ja jako kandydat do Senatu z powiatów okołowarszawskich będę robił wszystko, aby 15 października wygrało Prawo i Sprawiedliwość i głosujcie Państwo na listę Prawa i Sprawiedliwości. Na jakiego kandydata to już Państwo zdecydują. Ja ze swojej strony chciałem podziękować za wspólną audycję przede wszystkim panom ministrom, panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, który jest liderem naszej listy. listy podwarszawskiej i także zachęcam do głosowania na pana ministra, bo swoimi działaniami i współpracą tutaj zarówno z powiatem wołomińskim, jak i trzema powiatami jeszcze około warszawskimi, tak naprawdę w sumie to 8 powiatów, bo to przecież także i cały okręg 20 około warszawski, naprawdę udowodnił swoją postawą, swoim działaniem, skutecznością, że nasz region po prostu rozkwita. I panie ministrze, za to panu serdecznie w imieniu mieszkańców powiatu wołomińskiego dziękuję i prosimy oczywiście o więcej.
Adam Lubiak, starosta wołomiński. Przypomnijmy, drodzy państwo, że do Sejmu głosujemy na poszczególnych kandydatów, którzy są poszczególnych 10 listach. To taka informacja tu zasadnicza. Prawo i Sprawiedliwość jest na liście 4. Tutaj są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast do Senatu mamy okręgi jednomandatowe, więc tam oddajmy głos na poszczególnych kandydatów. Społeczne Militarne Bezpieczeństwo Polski, minister Zbigniew Hoffman, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych.
Bardzo długa nazwa, ale to już mówiłem ojcu.
Dlaczego, w skrócie jaka?
Dlaczego tak długa?
Jak w skrócie?
Właśnie nie myślałem nad skrótem. Myślę, że skrót byłby tutaj jeszcze bardziej skomplikowany. Szanowni słuchacze, proszę ojca. Bezpieczna, dostatnia, dobrze rozwijająca się Polska. Polska zwrócona w przyszłość, ale Polska nie zapominająca o historii, właśnie o tej integralności wartości. Polska opierająca się na chrześcijaństwie, Polska opierająca się na katolicyzmie, Polska bezpieczna, bo można powiedzieć w ten sposób, bo warto też do takich haseł się odwoływać. Polska, w której państwo jest silne dla tych, którzy są silni i państwo jest wyrozumiałe i bardzo opiekuńcze dla tych, którzy są nieco słabsi. To jest taka dewiza rządów Prawa i Sprawiedliwości i my w tej chwili, idąc do wyborów, szanowni państwo, spotykamy się z dwoma wizjami Polski. Z jednej strony to jest polska wizja premiera Jarosława Kaczyńskiego, a z drugiej strony to jest niemiecka wizja pana Donalda Tuska. Ja mam zaszczyt startować z listy Prawa i Sprawiedliwości z miejsca pierwszego. Jestem liderem w okręgu 37. Szanowni państwo, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość 15 października. Pamiętajcie też o referendum 4 razy nie.
Tak, pan minister troszeczkę nie powiedział, taki zakamuflowany, bo wstyd się przyznać, że jest taka prorosyjska jeszcze wizja Polski. Tylko teraz się wydaje, że po wybuchu wojny z Ukrainą, Rosji, byłoby to spalenie się polityczne w Polsce.
Ja myślę, jeżeli ojciec jeszcze pozwoli, ja myślę, że tak, dokładnie jest, natomiast ona jest o tyle zakamuflowana, iż lider opozycji Tusk, on myślę, że jest pewnego rodzaju kurierem między z jednej strony Moskwą, a z drugiej strony Berlinem.
2009 rok...
No właśnie, no więc jakby myślę, że on tutaj pełni taką rolę. Być może na, rzeczywiście na potrzeby dyskusji troszkę upraszczamy, że to jest ta wizja niemiecka, ale za tą wizją, że Niemcy, to też powiedzmy sobie zupełnie szczerze.
Ale są jeszcze Niemcy, inne ugrupowania, które...
Tak, Niemcy cały czas dążą do tego, żeby te stosunki z Rosją sobie znowu ułożyć. I myślę, że pan Tusk został między innymi do tego delegowany.
W opozycji jest nie tylko pan Tusk, są nie jeszcze inne ugrupowania
tak,
wyborcze.
Tak.
I pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczyk.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, proszę ojca, pan premier Jarosław Kaczyński powiedział, że naszą ambicją jest to, aby Polska była państwem dostatnich rodzin. Żeby zbudować ten dostatek, Polska musi być bezpieczna. Stąd też nasze wysiłki związane z budową silnego wojska, które zapewni nam bezpieczeństwo poprzez odstraszanie agresora. Trzeba też pamiętać o tym, że w Europie porządek moralny opiera się na chrześcijaństwie. Trzeba bronić tego fundamentu, na którym zbudowana jest nasza cywilizacja. Stąd też proszę o to, żeby
być aktywnym, w sensie, żeby uczestniczyć w wyborach, żeby stawiać na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy wiarygodni, my jesteśmy sprawczy. Nie wszystko nam się udaje, ale tak jak w życiu, nie wszystko nam się udaje, natomiast jesteśmy konsekwentni. My się nie wycofamy z obrony Rzeczypospolitej Polskiej. My nie ulegniemy wpływom z Berlina czy z Brukseli. Z Moskwy także nie. Nie będziemy żadnego resetu robić z Moskwą, nie będziemy się układać. My będziemy budować silne Wojsko Polskie, jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, nie po to, żeby iść na wojnę, tylko po to, żeby wojny uniknąć, żeby odstraszyć agresora. A ta nasza sprawczość jest rzeczywiście duża, bo popatrzmy na przykład, o ile wzrosła stawka godzinowa, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Przed 2015 rokiem to było 5 zł, dziś minimalna stawka godzinowa to jest 28 zł. No więc no, to jest różnica, zasadnicza różnica. Tu razem z panem starostą Adamem Lubiakiem pracujemy. Efekty naszej pracy to zmodernizowany szpital w Wołominie. Przez lata nie można było tego dokonać. Dzięki funduszom rządowym, dobrze wykorzystanym przez powiat wołomiński, szpital został zmodernizowany, rozbudowany. Ja w Legionowie doprowadziłem do pobudowania, już uruchomienia szpitalu. Ten szpital działa. Wróciło do Legionowa wojsko, a więc rozwija się. Polska rozwija się lokalna, Polska rozwija się w sensie też całego naszego kraju. Rozwija się gospodarczo, jest bezpiecznie, ale pamiętajmy, że to wszystko można zatrzymać. To wszystko można zahamować i odwrócić. I znów powiedzą, tak jak mówili przed 2015 rokiem, że pieniędzy nie ma i nie będzie. My doprowadziliśmy do tego, że ukróciliśmy nadużycia finansowe. Wpływy do budżetu są wyższe, chociaż obniżyliśmy podatki, na przykład podatek dochodowy obniżyliśmy, bo po prostu ukróciliśmy nadużycia finansowe. Te pieniądze do 2015 roku wyciekały z budżetu, bo miały wyciekać, bo na tym opierał się cały ten system, który przez lata zrobiono, skonstruowano w Polsce. To był rabunek Polaków. Koszty ponosili zwykli ludzie, a więc państwo było silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. A ci przestępcy w białych kołnierzykach byli ponad prawem. Mogli robić wszystko, mogli eksploatować państwo, mogli eksploatować swoich pracowników. To się skończyło i oby to nie wróciło. Na pewno nie wróci, jeżeli rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość. I zapewniam państwa, że poradzimy sobie również na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Rzeczywiście można czytać to w ten sposób, że niektóre państwa Unii Europejskiej chcą doprowadzić do zmiany rządu w Warszawie, ale poradzimy sobie z tym i to jest przyszłość dla naszego kraju. Poradzimy sobie dlatego, że jeżeli będzie taka wola Polaków, jeżeli będzie taka wola naszego narodu, no to będziemy mieć silną legitymację do tego, żeby te procesy, o których wspomniałem, kontynuować. I jeszcze w sensie moralnym i w tych ataków na nasze autorytety. Przecież to opozycja, to środowiska celebryckie związane z opozycją, ale sama opozycja także w polskim parlamencie nie zagłosowała w sprawie uchwały, która broniła świętego Jana Pawła II. To była nasza inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości. Oni nie zagłosowali. Czyli oni uderzają w świętości polskie. Niewątpliwie święty Jan Paweł II jest naszym dobrem narodowym. I pamiętajmy, że chociaż teraz trochę przycichli, ale jeżeli wrócą do władzy, no to to wszystko wróci. Oni uderzają w fundamenty, na których skonstruowana jest nasza cywilizacja. Nie poddawajmy się temu i nie stawajmy z boku, nie obrażajmy się, tylko właśnie bądźmy aktywni. Wybierajmy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem liderem listy w okręgu okołowarszawskim, składającym się z 8 powiatów otaczających Warszawę, a więc powiat wołomiński, powiat legionowski, nowodworski, zachodni warszawski, grodziski, pruszkowski, powiat otwocki i powiat piaseczyński. Pan starosta Adam Lubiak jest kandydatem do Senatu z północnej części tego obwarzanka, czyli powiatu wołomińskiego, legionowskiego, nowodworskiego i zachodniego warszawskiego. I pamiętajmy, żeby również wziąć udział w referendum, żeby zagłosować 4 razy nie. Czyli mówiąc w skrócie, oddajmy, o to proszę, swój głos na kandydatów z listy numer 4 i zagłosujmy 4 razy nie.
Bardzo gorąco dziękuję naszym Państwa gośćmi. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dziękuję Panie Ministrze za spotkanie.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Zbigniew Hoffman, minister, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Dziękuję Panie Ministrze.
Dziękuję Ojcu, szczęść Boże.
I Adam Lubiak, starosta wołomiński. Dziękuję Panie Starosto.
Serdecznie dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich Państwa.
Również dziękuję Państwu za współtworzenie naszego spotkania w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja.